szatan w Biblii, w większości tekstów biblijnych, a mówimy o Starym Testamencie, w ogóle nie oznacza jakiegoś przeciwnika Boga. Szatan w Biblii Starego Testamentu to jest jeden z aniołów, który ma tylko inną funkcję. To wszystko, co my kojarzymy gdzieś tam z katechezy jako właśnie niebo, czyście czy piekło, w większości tekstów Starego Testamentu nie ma ani słowa o tych kategoriach. Jezus, jeżeli miał zbawić ludzkość i pójść na krzyż i dokonać męki śmierci i zmartwychwstania, no to Judasz okazuje się tym, który pomógł historii zbawienia, aby to się dokonało. Jak pogodzić nieskończoną miłość, nieskończone miłosierdzie Boga, no z fundamentalną tezą o sprawiedliwości Bożej, nie? Ta Ewangelia Tomasza jest wręcz elektryzująca dla badaczy, bo nie jest wykluczone, że ona zawiera takie powiedzenia i takie słowa Jezusa, które nie przetrwały do nas w Ewangeliach kanonicznych. Lucyfer to jest zupełnie mylna nazwa nadana szatanowi, chociaż dzisiaj w popkulturze dominuje, tak? Jako władca księcia ciemności, czy jakbyśmy zapytali, jakie jest imię szatana, diabła, no to by padło Lucyfer. Tymczasem jest to kompletna pomyłka. W Nowym Testamencie Jezus jest nazwany Lucyferem.
Turymanowski Live. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Majewski, biblista, doktor teologii, profesor i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i na Uniwersytecie Jagiellońskim, twórca popularnego kanału na YouTubie o Biblii i starożytnym świecie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie.
To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będzie, proszę państwa, podczas tej rozmowy i o szatanie w Starym i Nowym Testamencie, będzie o tym, jak Biblia opisuje piekło, czyściec i niebo, jak Biblia ukazuje osoby homoseksualne, co to jest Ewangelia Judasza i czy kiedykolwiek Ewangelia Tomasza wejdzie do kanonu Kościoła. Ale zanim o tych tematach, to chciałbym parę osobistych pytań do pana profesora. Jak to się w ogóle stało, że pan profesor został biblistą? To było takie natchnienie w czasie, nie wiem, przyjmowania Chrztu Świętego albo komunii?
Dokładnie.
Pierwszej komunii?
Znaczy, historia rzeczywiście jest dosyć ciekawa, dlatego że pamiętam, jak w szkole średniej zdobyłem alfabet języka hebrajskiego. I niech nasi widzowie sobie wyobrażą, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było internetu. Wtedy faktycznie w latach 90. nie było jeszcze internetu, więc zdobyć coś takiego było niezwykłe. Ja pamiętam moje wypieki na twarzy, jak zacząłem się tego hebrajskiego uczyć. Nie wiem dlaczego, po prostu chciałem poznawać Biblię. Gdzieś tam też chciałem poznawać Boga i jakby wiarę, ale przede wszystkim od razu wiedziałem, że Biblię. I zamiast pójść na studia ścisłe, no bo ja jestem po liceum matematyczno-fizycznym i miałem pójść na politechnikę jak mój brat, no to poszedłem na właśnie studia teologiczne o specjalizacji biblijnej. Więc pamiętam właśnie ten mój taki wypiek na twarzy, jak zdobyłem ten alfabet hebrajskiego w szkole średniej i zacząłem się uczyć tego alfabetu, nie wiedząc zupełnie jeszcze później, jak mi się to przyda gdzieś tam w dalszej pracy nad Biblią i tak dalej.
Można się zakochać w hebrajskim? To trudny język bardzo.
No tak, tak. To zdecydowanie trudny, zwłaszcza ten pierwszy etap jest trudny, no bo trzeba przeskoczyć przez fazę zupełnie obcego alfabetu, nie tylko te spółgłoski hebrajskie, ale te kropki, kreski, tego rzeczywiście trzeba się nauczyć. Alfabet rzeczywiście jest ciekawy, jest piękny. Później język hebrajski daje dużo satysfakcji, to znaczy jak się już wchodzi w meandry, to zaczyna się czytać Biblię i poznawać, no to nagle człowiekowi otwierają się nowe światy, no które nie są dostępne tylko czytając przekład, nie? Bo to czytamy, dosięgamy do oryginału, nie?
Czyli jak czytając gdzieś przekład, coś tracimy.
Zdecydowanie coś tracimy. I właśnie ja dlatego, jak poszedłem na te studia teologiczne o specjalizacji biblijnej, to od razu się też zapisałem na orientalistykę na UJ-cie, właśnie żeby studiować te języki starosemickie, arabski, hebrajski, gramatykę porównawczą języków semickich. I no bo jakoś tak czułem, a później to się okazało bardzo, bardzo faktycznie dobre, że żeby poznać tamtą kulturę, tamten świat, żeby poznać Biblię po prostu lepiej, no to trzeba sięgnąć do tych tekstów oryginalnych, co one tak naprawdę w oryginale oznaczają.
Z jakimi zdolnościami trzeba się urodzić, aby fenomenalnie studiować Biblię? Trzeba mieć zdolności lingwistyczne.
To znaczy, nie wiem, jakimi zdolnościami. To wydaje mi się, że każdy może studiować, jeżeli ma zapał, ma chęć, bo to głównie chyba chodzi o ten zapał, jakąś taką chęć i pragnienie. Oczywiście, no gdzieś tam na pewnym etapie z tymi językami biblijnymi nie ma szansy, trzeba się zetknąć, hebrajskim, aramejskim czy greckim.
Te wszystkie języki ma pan w małym palcu.
No tak, te języki muszę znać i to dobrze, żeby gdzieś tam operować Biblią na poziomie właśnie tych tekstów oryginalnych, tak? Plus zacząłem się uczyć właśnie tych starych języków, które gdzieś tam badały teksty około biblijne. No i skończyło się na tym, że tłumaczy teksty pisma klinowego, chociażby ugaryckie. Niedawno żeśmy skończyli taki duży projekt przedprzekładu wielkich tekstów ugaryckich. Wydaliśmy 3 tomy takich tekstów. Dostaliśmy też Nagrodę Feniksa za to, więc zacząłem od hebrajskiego, a skończyło się na piśmie klinowym. Tłumaczę też takie właśnie teksty pisma klinowego.
To proszę się przyznać, ile pan zna języków?
To znaczy nawet nie liczyłem tego, bo
to policzmy.
No tak, hebrajski, aramejski, grecki to są te języki starożytne. Znam ugarycki, znam fenicki, to są języki, które są bardzo bliskie, związane właśnie z tamtą kulturą, no bo to są języki, które gdzieś tam też powstawała ta literatura starożytna. No trochę muszę znać egipski, arabski, żeby tam powiedzmy te teksty gdzieś tam badać i tak dalej. No i oczywiście języki jakieś tam współczesne, angielski, niemiecki, no bo cała literatura światowa, naukowa obraca się dzisiaj głównie w języku angielskim, ale jeszcze jakiś czas temu, jak się cofniemy, no to biblistyka w dużej mierze była, niemiecka biblistyka była bardzo wysoko, no to trzeba było też te języki znać.
Tak? I to wszystko tak wchodzi bezboleśnie panu do głowy? Ma pan tak fenomenalną pamięć?
Nie, bezboleśnie nie, ale tak jak mówię, tutaj dużą rolę odgrywa pasja. Jednak właśnie pasja, zainteresowanie i chęć, no to jakoś na pewno pomaga, że człowiek gdzieś tam siedzi nad tym, nie czuje zmęczenia, nie czuje jakiegoś utrudzenia, tylko po prostu robi to, bo chce to robić, bo to lubi, nie? I faktycznie gdzieś tam poszedłem w te języki, poszedłem w tą starożytność, no ale przede wszystkim w teologię biblijną i gdzieś tam... No i później jeszcze oczywiście jeździłem do krajów biblijnych, no bo trzeba poznawać nie tylko języki, ale też całą kulturę i tamten świat. Jestem przewodnikiem po krajach Bliskiego Wschodu, głównie Palestyna, Izrael i powiedzmy jeszcze Jordania, Egipt troszeczkę, bo tam też jeżdżę. Jeszcze Liban, tylko w troszkę w spokojniejszych czasach, jak się dało. No więc też, to też pomaga, to jest jakby taka druga brama do otwarcia świata starożytnego. No trzeba gdzieś tam jeździć na ten Bliski Wschód i trochę ten świat poznawać.
Pan Jezus mówił po aramejsku?
Prawdopodobnie. Nie wiemy dokładnie, nie mamy jakby takich danych pewnych, stuprocentowych, ale wszystko na to wskazuje, że mówił aramejskim galilejskim, bo aramejski to jest bardzo duża grupa języków, czy nawet gałąź wielu języków semickich. Jezus mówił prawdopodobnie aramejskim, galilejskim, gdzieś mniej więcej z okresu właśnie przełomu er.
Ten Jezus grany przez Jima Caviezela w pasji Mela Gibsona, to jest właśnie Jezus mówiący po aramejsku, galilejsku?
Tak, to co zrobił właśnie Gibson w tym filmie Pasja Dobrego, to na pewno to, że starał się odtworzyć przynajmniej pewne te pasusy, pewne te zdania, które są wypowiadane takie kluczowe, modlitwy czy zdania Jezusa, one rzeczywiście są próbowane, są odtwarzane w języku aramejskim, chociaż sam aramejski jest dzisiaj językiem martwym, ten aramejski starożytny, no to mamy na przykład języki starożytnej Syrii, starożytne, ale też współczesne, na przykład w mieście Malula, gdzie do dzisiaj praktycznie ludzie mówią bardzo podobnym dialektem, jak mówiono 2000 lat temu, więc dało się to odtworzyć.
Nie będę przekraczał granic prywatności, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, więc kolejne pytanie jest związane z pańską wiarą. Czym dla pana jest Biblia? To jest słowo objawione przez Boga, nad którym pan medytuje, pan rozważa, rozeznaje? Czy to jest przedmiot analizy historycznej czy literackiej?
Ja bym powiedział, że jedno i drugie. To znaczy jestem człowiekiem wierzącym w tym sensie, że no, jestem katolikiem i jakby w tej wierze się urodziłem, wychowałem. I też poszedłem na studia teologiczne z myślą właśnie lepszego poznawania Boga, Biblii, Boga i wiary właśnie poprzez Biblię. Natomiast ponieważ no, wykładam na Uniwersytecie Papieskim, czyli na uczelni, prawda, naukowej i też na Uniwersytecie Jagiellońskim, no to siłą rzeczy Biblię traktuję również jako narzędzie takich badań naukowych. Tak? Tutaj nie boję się sięgać po i badania współczesne, po właśnie różne konteksty, po historię, po badania archeologiczne, odkrycia, bo to moim zdaniem nic nie uwłacza Biblii, a jedynie pomaga nam lepiej ją zrozumieć.
A czy nowe odkrycia, na przykład archeologiczne, mogą podważyć istotę Pisma Świętego, Biblii?
No zdecydowanie tak było. W ogóle nauki często, niechcąco nawet, kierowały swoje ostrza przeciwko religii, przeciwko teologii, przeciwko Biblii, zaczynając już od Kopernika, jego przewrotu geocentrycznego. Tak nagle świat się załamał całemu światu chrześcijańskiemu, bo się okazało, że ten model geocentryczny promowany przez Biblię okazał się no, nieaktualny. Więc najpierw astronomia, później inne nauki, biologia, ewolucja, później nauki właśnie, a później historia i archeologia. Rzeczywiście w XIX i XX wieku, kiedy nauki historyczne i archeologiczne bardzo się rozwijały, to rzeczywiście z początku wierzący ludzie, albo też badacze, potraktowali jako ogromny atak na Biblię czy na wiarę, bo rzeczywiście część badań historycznych i część odkryć archeologicznych pokazywała, że po pierwsze Biblia nie jest tekstem jedynym w swoim rodzaju, wyjątkowym i że w starożytności nic takiego nie powstało, jest jednym z wielu tekstów starożytnym gdzieś tam tej wymiany kulturowo-religijnej, która się odbywała w tamtym świecie. A po drugie, historia i archeologia pokazała, że nie wszystkie wydarzenia, które są opisane w Biblii, one się dokładnie tak wydarzyły, albo no, że niektóre nie miały szansy wydarzyć się tak, jak są opisane w Biblii. I początkowo to był ogromny, można powiedzieć, takie tąpnięcie wręcz, jeżeli chodzi o nauki. Pamiętam takie opisy, które czytałem gdzieś tam w języku, w literaturze angielskiej, jak wystąpiono pod koniec XIX wieku, na przykład Smith wystąpił z odkryciami tabliczek klinowych, odkrytych w Mezopotamii, z mezopotamskim, starszym od biblijnego opisu potopu, to kiedy on to wygłaszał wobec świata naukowego na spotkaniu w Londynie, no to wywołało wielką sensację na tamten czas, nie? Ale powoli my się chyba przyzwyczailiśmy do tego, że jednak nauka wkracza również na te pola wiary, na te pola biblijne i dzisiaj już chyba nie stanowi to takiego szoku.
No dobrze, ale jeżeli nauka pewne rzeczy zmienia albo przedstawia inaczej niż Biblia, to czy wobec tego Biblia to jest prawda w 100%, czy prawda z elementami fikcji?
To jest prawda z elementami fikcji, jeżeli bierzemy pod uwagę aspekt literacko-historyczny. Natomiast tutaj wszystko zależy od definicji prawdy. Tak? I Kościół też wypracował, czy wierzący, już dawno wypracowali pewien model tego, że Biblia mówi prawdę o Bogu. Tak? Jeżeli na przykład, jeżeli chodzi o tutaj, no to przynajmniej taka jest definicja teologiczna, tak? Dla ludzi wierzących, że Biblia mówi prawdę, nie tyle jest podręcznikiem chemii, kosmologii, czy na przykład biologii, także nie jest podręcznikiem historii, jest podręcznikiem wiary ludu Bożego. I pod tym względem mówi prawdę, w tym sensie, że objawia obraz Boga, który jest obrazem prawdziwym. Tak? Natomiast w innych aspektach Biblia jest, można powiedzieć, dziełem czy wytworem kultury swojego czasu, a zatem powtarza obrazy świata, elementy swojej własnej kultury i tutaj jak najbardziej mogą wchodzić zupełnie nieaktualne modele. Na przykład.
No właśnie, i niektóre opisy mogą być szokujące dla współczesnych.
No tak, tak. No na przykład jeżeli się ktoś dowie dzisiaj studiując biblistykę czy teologię, że na przykład zdobycia Jerycha, mamy słynne opowiadanie o zdobyciu Jerycha, jak to Izraelici krążyli wokół tych murów Jerycha, trąbili, te mury padły, tak? Mury Jerycha, które runęły. Jeżeli ktoś dzisiaj się dowie, że takiego wydarzenia prawdopodobnie nigdy nie było, no to może być to dla niego szokiem, tak?
I może stracić wiarę?
No, to już zależy od człowieka, na czym opiera swoją wiarę, bo faktycznie może stracić wiarę ktoś, kto opiera swoją wiarę na takim, powiedziałbym, prostym podejściu, takim właśnie, troszkę nie chcę powiedzieć infantylnym, ale prostym na zasadzie, że Biblia musi mówić prawdę w każdym aspekcie. Natomiast jeżeli ktoś właśnie przemyśli pewne sprawy, zobaczy, że Biblia jest literaturą w pełnym tego słowa znaczeniu, a zatem wymaga narzędzi literackich do badań, tak? Jeżeli człowiek wierzący traktuje Biblię poważnie, no to powinien potraktować poważnie to formy, w jakiej ona została przekazana człowiekowi, tak? Że to jest tekst literacki w pełnym tego słowa znaczeniu. A więc wymaga wszystkich narzędzi literackich, właśnie filologii, czyli języków, badania gatunków literackich, intertekstualności, czyli badania innych literatur, które mają jakiś związek z Biblią i wreszcie historia i archeologia, nie?
Ale wie pan, panie profesorze, jak to brzmi? Na przykład ktoś, kto nie czytał Biblii, może sobie pomyśleć tak, Boże, to ja na tym wszystkim muszę się znać, żeby czytać Biblię?
Nie. To tutaj jakby mówimy o dwóch poziomach. To człowiek wierzący może czytać Biblię po prostu dla siebie, karmić się Słowem Bożym, inspirować się tymi treściami, naśladować bohaterów biblijnych, tak? Przykład Jezusa i tak dalej. I tutaj jakby nie potrzeba jakichś zaawansowanych naukowych narzędzi. Natomiast one są potrzebne, jeżeli chcemy Biblię dobrze zrozumieć. Zrozumieć na jej zasadach. To znaczy nie narzucać temu tekstowi moich własnych interpretacji, moich widzimisię, tego, co ja bym chciał w tym tekście widzieć. A to jest mnóstwo. W historii egzegezy, w historii interpretacji Biblii 90% tego, co w Biblii powiedziano, jest nieprawdziwe. To znaczy dlatego, że ludzie narzucają swoją własną interpretację, która dzisiaj w świetle badań tak naprawdę jest całkowicie nieaktualna.
A pamięta pan, profesor, ze swojego doświadczenia akademickiego najdziwniejszą interpretację jakiegoś zdarzenia biblijnego, która ma się nijak do istoty tego zdarzenia?
A nie, no to interpretacji dziwnych jest cała masa, poczynając od interpretacji jakichś takich ezoterycznych, jakichś takich kosmiczno-magicznych, poprzez interpretację ojców Kościoła wchodzące w ogromne alegorie. Na przykład starożytny Kościół wypracował, i to piękną moim zdaniem metodę, jakby oni sobie zdawali sprawę, że to nie są teksty historyczne w ścisłym tego słowa znaczeniu, tak jak my rozumiemy dzisiaj historię w naukowym tego sensie.
Czyli to nie jest podręcznik historyczny?
To nie jest podręcznik historyczny i autorzy, którzy pisali, nie pisali historii dla historii i mam wrażenie, że pierwsi czytelnicy, czyli ojcowie Kościoła, pierwsze wieki chrześcijaństwa, lepiej to rozumiały niż my dzisiaj. My dzisiaj dużo bardziej dosłownie, infantylnie podchodzimy do literatury biblijnej niż podchodzono wtedy. Na przykład cała historia wielkiej interpretacji alegorycznej, czyli właśnie, że traktowanie Biblii jako pewne obrazy, Ona była bardzo rozbudowana już we wczesnym kościele, to w II wieku. Mamy Orygenesa, mamy Klemensa Rzymskiego, mamy Tertuliana, mamy wielu innych tam później, Atanazego, później mamy Chryzostoma i tak dalej. Nie? Czyli mamy całą masę badaczy, czy starożytnych ojców kościoła, którzy wiedzieli, że Biblia no, nie jest podręcznikiem historii, tylko jest takim tekstem, który jest perswazyjny, on ma coś przekazać. A to w jaki sposób to przekazuje, w jakim gatunku, tutaj to dopiero zaczynamy badać i studiować. Nie? Że to są różne formy, różne treść jest przekazywana za pomocą różnych form.
Jakie są najnowsze odkrycia biblijne? Z jakiego czasu pochodzą?
W różnych dziedzinach zależy jakie, bo mamy odkrycia, jeżeli chodzi o samą Biblię, to na przykład odkrycia nowych tekstów kumrańskich mamy bardzo świeże, bo to są 2018 rok, czyli mówimy zaledwie parę lat temu, świeże odkrycia kolejnej groty w Qumran, gdzie co prawda niewielkie fragmenciki, to są dosłownie fragmenciki kilkucentymetrowe, odkryto kolejne teksty biblijne, kolejne teksty starożytnych, najstarszych kopii, na przykład ksiąg prorockich, bo tam dokładnie odkryto w tej nowej grocie księgi prorockie, małe fragmenciki. Tam jest taki ciekawy przykład, że odkryto nawet słowo, które jest alternatywne, czy inne wyrażenie niż to, które znamy z Biblii. Nie? Że odkryto starożytny tekst biblijny księgi prorockiej, w której mamy pewne wyrażenie jakby napisane inaczej niż to my znamy z tekstu biblijnego. Więc to są odkrycia a propos tekstu biblijnego, ale mamy dużo też takich ciekawych odkryć, one się pojawiają trochę przypadkowo czasem. Nawet powiem panu redaktorowi taką ciekawostkę, że o dziwo czasem, jeżeli chodzi o zwykłe przesypywanie i przeszukiwanie śmieci z Jerozolimy, można znaleźć coś ciekawego. Bo jeżeli na przykład pod dziedzińcem, bo wiadomo, że dzisiaj nie można dokonywać żadnych odkryć archeologicznych na terenie dawnej świątyni jerozolimskiej, bo mamy tam dzisiaj ten słynny meczet Omara, tą kopułę, złotą kopułę na skalę, prawda? To jest to centrum Jerozolimy, które pewnie może gdzieś tam kojarzymy. Złota kopuła. I teraz muzułmanie nie pozwalają robić żadnych badań archeologicznych pod właśnie terenem dziedzińca świątyni, ale od czasu do czasu są wywożone na przykład ciężarówki ziemi, bo na przykład dokonywano tam jakieś prace restauracyjne. I wystarczyło przesiewać tą ziemię, która została wydobyta stamtąd, żeby odkryć na przykład monety z czasów biblijnych, z VII wieku przed Chrystusem, monety królów rzymskich, na przykład moneta z napisem Jozjasz, czyli Jeszajachu, jednego z królów izraelskich z VII wieku przed Chrystusem. Nie? Że w takich, można powiedzieć, śmieciach pochodzących z Jerozolimy, czy z jakichś tam, prawda, hałd ziemi, takie wykopaliska, takie odkrycia się dokonują. One się dokonują cały czas. Praktycznie co roku, kilka takich odkryć w roku, nowych, niewielkich co prawda, ale się pojawia.
A najbardziej przełomowe odkrycie dotyczące Biblii w XXI wieku to?
Zdecydowanie powiedziałbym, że to są odkrycia kumrańskie na pierwszym miejscu, czyli właśnie odkrycie kilku tysięcy manuskryptów biblijnych, okołobiblijnych i różnych sekt żydowskich dotyczących właśnie z czasów Jezusa z Qumran. To są wielkie odkrycia archeologiczne. Kolejnymi takimi wielkimi odkryciami to są właśnie odkrycia ugaryckie, którymi ja się też między innymi zajmowałem. One z kolei dużo większe światło nam rzucają na teksty Starego Testamentu, bo ile Qumran jest niezwykle bezcenne dzisiaj dla rozumienia Nowego Testamentu, czasów Jezusa i judaizmu tamtej ery, jakby dzisiaj w ogóle nie da się badać judaizmu czasów Jezusa i Nowego Testamentu bez odniesienia do tekstów kumrańskich. To można powiedzieć, że dla Starego
Odkrycia kumrańskie to były lata?
To jest lata 1947. Zaczęto badać, czyli po wojnie. Krótko po wojnie zaczęto, przez przypadek odkryto te groty kumrańskie, Beduini, prawda, tam gdzieś odkryli właśnie w grotach koło Morza Martwego, bo to jest pustynia judzka nad Morzem Martwym. Dzisiejsze tereny Jerozolimy, prawda, Palestyna, Izrael. Więc odkryto tam właśnie teksty starożytne w grotach, właśnie z terenów Morza Martwego. W ogóle niesamowite jest to, że tylko klimat niezwykle suchy, taki specyficzny też, jeżeli chodzi o skład powietrza, pozwolił, żeby te teksty przetrwały. Bo w wielu innych miejscach my podejrzewamy, że takich tekstów czy takich miejsc składowania bezcennych starożytnych tekstów było więcej, ale niestety wystarczyło, żeby o 1-2% była wilgotniejsza atmosfera i te teksty by się nie przechowały.
Czyli gdyby na przykład to było na terenie Polski, to nie byłoby szans na przechowanie.
Tak, na terenie Polski i na terenie wielu miejsc starożytnego Bliskiego Wschodu. Dlaczego na przykład wiele odkryć pochodzi z terenu Egiptu? Mamy wielkie odkrycia z Nadż Hammadi, mamy Genizę Kairską, mamy mnóstwo starożytnych tekstów, chociażby Ewangelia Tomasza czy Ewangelia Judasza, o której pan redaktor wspomniał. To są wszystko odkrycia z terenów Egiptu, no bo tam klimat na temu pozwolił. Powietrze i skład klimatu, suchość, temperatura i tak dalej pozwoliły, że te teksty przetrwały. W innych miejscach Bliskiego Wschodu również takie biblioteki mogły być, ale wiele z takich tekstów niestety nie przetrwało.
Można powiedzieć, sorry, taki mamy klimat.
Trochę tak.
Jak bardzo trochę różnią tak się kanony biblijne, jeśli chodzi o poszczególne wyznania chrześcijańskie. Mm-hmm. Kościół rzymskokatolicki, mm-hmm, zbory protestanckie, prawosławne. Czy to jest jeden wspólny kanon, mm-hmm, który tylko w części niewielkiej na marginesie mm-hmm się różni? Czy jednak różnice są bardzo duże?
Różnice są. I to jest kolejny ważny taki, nie chcę powiedzieć mit do obalenia, ale pewne sprostowanie, które faktycznie trzeba poczynić, bo często jest, mówi się tak, że jeżeli mamy religię księgi, na przykład judaizm, zacznijmy od judaizmu, i chrześcijaństwo, właśnie w różnych denominacjach, czy to prawosławne, katolickie, czy różne kościoły protestanckie, no to mówimy, siądźmy nad Biblią i dogadajmy się, tak? Mamy jedną Biblię, jeden tekst, dogadajmy się. Tylko właśnie co to znaczy siądźmy nad Biblią, kiedy my mamy różne Biblie? Właśnie to, co pan redaktor pyta, że Biblia dla protestantów, jeżeli chodzi o Stary Testament, jest krótsza o 7 ksiąg niż Biblia katolicka, to są tak zwane księgi deuterokanoniczne, a kościoły prawosławne, kościół prawosławny, czyli wschodni, on czasem przyjmuje w niektórych wspólnotach, oprócz cerkwi prawosławnej, wiele kościołów prawosławnych, przyjmuje jeszcze na przykład Psalm 151, trzecią księgę Ezdrasza i jeszcze kilka ksiąg, które w ogóle nie są w kanonie katolickim. Czyli powiedziałbym tak, kanon protestancki jest najwęższy, jeżeli chodzi o Stary Testament, kanon katolicki jest średni, kanon prawosławny, czyli wschodni, jest najszerszy. Nie? Więc już jeżeli chodzi o Stary Testament, mamy w ogóle różnicę co do ilości ksiąg. Co ciekawe, druga taka ważna różnica, w tej samej księdze możemy mieć różne teksty. Przykładem jest Księga Daniela. W układzie katolickim ta księga ma 13-14 rozdział, którego nie ma w tekście protestanckim. Protestanci nie uznają tych dwóch rozdziałów za integralną część Księgi Daniela. To jest jakby druga różnica. A trzeci aspekt, który warto podjąć, to jest taki, że jeżeli chodzi akurat o Nowy Testament, to tutaj się zgadzamy.
Czyli tu jest wszystko.
Tutaj mamy wszystko
tak
razem.
Samo.
Tak, w historii były różne jakby opcje, to znaczy były opcje chrześcijańskie, które na przykład wyłączały apokalipsę. Mi się nie podobała, na przykład Lutrowi, albo wcześniej w wielu niektórym wyznaniom chrześcijańskim nie podobała się czy to apokalipsa, czy na przykład list Judy, niektóre listy nowotestamentalne, ale mniej więcej kościoły dzisiaj chrześcijańskie doszły do wspólnego ujęcia, że mamy 27 ksiąg Nowego Testamentu i tutaj mamy zgodę i w kościele protestanckim, prawosławnym i katolickim.
To teraz porozmawiajmy o tych tematach, które wywołaliśmy na początku. Mhm. Szatan. Co w języku hebrajskim oznacza słowo szatan?
No to jest właśnie ciekawa sprawa, bo my oczywiście słysząc słowo szatan kojarzymy sobie może z jakichś filmów o egzorcyzmach albo kojarzymy kogoś z czerwonymi rogami, prawda, takiego jakiegoś potwora, diabła, Lucyfera i tak dalej. Natomiast biblijne słowo szatan oznacza po prostu przeciwnika. Hebrajskie satan, no w języku polskim mamy po prostu kalkę językową z hebrajskiego. Szatan to jest kalka hebrajskiego satan. Oznacza po prostu przeciwnika i co ciekawe w Biblii, pierwotnie to słowo odnosiło się do ludzi. Na przykład król Dawid miał jakiegoś przeciwnika i ten przeciwnik był określony, jest określony w Biblii satan, tak? Dopiero później, kiedy rozwija się świat, powiedzmy nauka o świecie duchowym, angelologia, to pojawiają się pewne istoty wokół tronu Boga w Biblii, którym właśnie przydzielono słowo satan, ale ono jest dalej pisane z małej litery w tym sensie, że to jest po prostu funkcja. To jest jeden z aniołów. I tutaj jest takie ważne sprostowanie, że szatan w Biblii, w większości tekstów biblijnych, a mówimy o Starym Testamencie, w ogóle nie oznacza jakiegoś przeciwnika Boga, jakiegoś Lucyfera, jakiegoś zbuntowanego anioła, księcia piekieł. Szatan w Biblii Starego Testamentu to jest jeden z aniołów, który ma tylko inną funkcję. Funkcję właśnie przeciwnika czy oskarżyciela ludzi. To jest ktoś, kto powiedzmy dokonuje pewnych prób, czy testuje ludzi. Tak? Jest przez Boga wysyłany, żeby na przykład wypróbować wiarę Hioba. I na przykład w księdze Hioba szatan jest jednym po prostu z aniołów, którzy po prostu znajdują się przy tronie Boga jak inni aniołowie. Tylko jego funkcją jest właśnie to, żeby wypróbowywać ludzi. Nie? Więc tutaj wyobrażenie biblijne, jeżeli chodzi o Stary Testament, jest zupełnie inne niż to, które my mamy. Szatan nie jest żadnym przeciwnikiem Boga i żadnym zbuntowanym księciem piekła. Jest jednym po prostu z aniołów, tylko o innej funkcji. Natomiast dopiero pod koniec czasów Starego Testamentu i zwłaszcza pod wpływem, już dzisiaj to badacze raczej nie mają wątpliwości, pod wpływem religii zoroastriańskiej, czyli religii staroperskiej, staroirańskiej, gdzie mamy ogromnie silny dualizm, właśnie królestwa Boga, królestwa ciemności, dobra i zła, synów światłości, synów ciemności, że ten bardzo silny dualizm musiał przeniknąć gdzieś do świata tego żydowskiego i pod koniec Starego Testamentu nagle ta idea, że jest tylko Jahwe jako jedyny, który jest źródłem dobra i zła i wszyscy aniołowie są dobrzy, tylko mają różne funkcje, nagle się pojawiają dwa królestwa. Właśnie, że pojawia się zbuntowany anioł, pojawiają się synowie światłości, synowie ciemności, pojawia się królestwo dobra i królestwo zła. I dopiero tutaj pojawia się opowieść o zbuntowanym aniole i dopiero tutaj pojawia się w Nowym Testamencie i pod koniec Starego Testamentu i w tekstach Nowego Testamentu, czyli w chrześcijaństwie, pojawia się szatan takiego, jakiego my znamy, czyli szatan właśnie jako zbuntowany anioł, demon, książę piekła, władca królestwa ciemności.
A czy nie jest tak, że już w Księdze Rodzaju tym szatanem jest wąż?
No właśnie. W
Księdze który kusi niewiastę.
Ale proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, i nasi widzowie niech sobie zwrócą uwagę, że zdecydowanie w raju pojawia się jakaś osoba, jakaś rzeczywistość osobowa pod postacią tego węża, która nakłania ludzi, właśnie skłania ich do złego, ale tam po pierwsze w ogóle nie pada słowo szatan, a po drugie my nie wiemy, czy on już jest takim właśnie dokładnie zbuntowanym aniołem, czy on jeszcze jest tym, który po prostu podlega Bogu, tylko na zasadzie próbowania ludzi dokonuje testu, tak jak na przykład na Hiobie. Szatan dokonywał testu na Hiobie i zrobił to w imieniu Pana Boga, to Bóg go wysyła, nie? Więc tutaj jest jakby ten szatan, on dopiero stopniowo zaczyna się wyłaniać i ta teologia, ta nazwijmy to demonologia biblijna, tak? Czyli nauka o tych aniołach zbuntowanych, ona będzie się rozwijać tak, jak rozwija się w ogóle cała tradycja biblijna, nie? Od takich właśnie obrazów, gdzie wokół Boga mamy jakichś synów bożych, jakieś właśnie jakieś takie zastępy istot niebiańskich i dopiero właśnie gdzieś pod wpływem jakiejś idei bardzo dualistycznej, badacze widzą tutaj zoroastrianizm, gdzieś pojawia się właśnie ta idea zbuntowanego anioła i co ciekawe, ona się pojawia po raz pierwszy poza Biblią, bo w takiej tajemniczej księdze Henocha. Tam jest po raz, to jest księga z III wieku, gdzieś przed Chrystusem. Ona mówi o właśnie buncie Królestwa Aniołów, że część aniołów zbuntowała się i dokonała największej transgresji, czyli takiego przekroczenia porządku, którego nie wolno było przekraczać. Mianowicie część aniołów zapragnęła córek ludzkich i zeszła na ziemię, żeby z nimi współżyć. Tak? To jest oczywiście na kanwie tekstu biblijnego, bo w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju mamy takie półmitologiczne opowiadanie właśnie o synach bożych, czyli jakichś istotach niebiańskich, które właśnie współżyły z córkami ludzkimi. I Księga Henocha, taki apokryf starotestamentalny, ważna księga, taka można powiedzieć apokaliptyczna późnego judaizmu, właśnie na tej kanwie rodzi całe opowiadanie, czy buduje całe opowiadanie o buncie.
To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest apokryf?
Mhm. Apokryf to jest taka jakby księga, która powstała w czasach biblijnych i dotyczy czasów biblijnych, albo krótko po czasach biblijnych, natomiast księga, która nie weszła do kanonu biblijnego. Apokryf, dosłownie apokryfos z języka greckiego oznacza tajemna, czyli gdzieś tam pierwotnie chodziło o jakąś wiedzę może tajemną, ukrytą, że to jest księga ukryta, tajemna, ale tak naprawdę chodzi o księgę, która no, nie zgadzała się z jakąś ortodoksyjną wizją, taką jak na przykład mieli ci redaktorzy, którzy jakby tworzyli kanon biblijny, no więc pewne księgi zostały wyłączone z kanonu, no bo nie były prawowierne, nie były jakby, nie pasowały do objawienia, według ich zdaniem. No i takie księgi nazwamy apokryfami czy pseudoepigrafami.
I wracamy do szatana, ale szatan no w tak. Nowym Testamencie.
No tak, no właśnie. No
to... Czy on się różni od tego szatana ze Starego Testamentu?
No właśnie, jak powiedzieliśmy, ta demonologia biblijna się rozwija i Nowy Testament przejmuje tradycje żydowskie już w pełni, można powiedzieć, te, które rozbudowały tą demonologię właśnie o ten bunt aniołów. Czyli w Nowym Testamencie mamy demona, mamy szatana, czyli właśnie też jest to słowo satan. Pojawia się diabolos, tak? To słowo, które też oznacza takiego oszczerce, nazwijmy to po grecku diabolos, no to oszczerca. I pojawia się bardzo wiele różnych jakby nazw. Nowy Testament bardzo wiele nazw nazywa. Kusiciel, Abaddon, Belial, Belzebub, Antychryst.
A Lucyfer?
No właśnie, z Lucyferem jest problem. Z Lucyferem może tutaj też zróbmy pewne sprostowanie. Bo akurat Lucyfer to jest zupełnie mylna nazwa nadana szatanowi, chociaż dzisiaj w popkulturze dominuje, tak? Jako władca księcia ciemności, czy jakbyśmy zapytali, jakie jest imię szatana, diabła, no to by padło Lucyfer. Tymczasem jest to kompletna pomyłka. Okazuje się, że w tekście Starego Testamentu z Księgi Izajasza pada nazwa gwiazda poranna i dopiero w tekście łacińskim, czyli w tłumaczeniu Hieronima, to jest V wiek, tłumaczenie Biblii na łacinę, słynna Wulgata, Hieronim przełożył to hebrajskie słowo Helel, które oznacza gwiazdę zaranną, gwiazdę poranną, czyli prawdopodobnie Wenus, planetę Wenus, która jako ostatnia gaśnie na niebie, kiedy słońce się rano pojawia, stąd właśnie ta gwiazda zaranna, przetłumaczył to właśnie jako Luciforos, niosący światło, tylko że Hieronim ani tekst biblijny, który właśnie używa tego słowa gwiazda zaranna, w ogóle nie ma na myśli księcia piekła, demona, prawda, władcy królestwa zbuntowanych, aniołów, tylko mówi o zjawisku pewnej gwiazdy. Nawet większą kontrowersję powiem, w Nowym Testamencie Jezus jest nazwany Lucyferem. Dokładnie tak jest. W Apokalipsie Jezus mówi o sobie, że ja jestem pierwszy i ostatni, potomek Dawida, ja jestem właśnie gwiazda zaranna, pada słowo Lucyfer, nie? Więc w pierwszych wiekach chrześcijaństwa słowo Lucyfer w ogóle nie odnoszono do władcy ciemności. Dopiero kiedy Hieronim, taki słynny tekst Izajasza z 14 rozdziału, przetłumaczył tam właśnie, użył tego słowa Luciforos, Lucifer, no to ono później w tradycji chrześcijańskiej zaczęło żyć swoim życiem. Tamte teksty starotestamentalne dotyczące króla ziemskiego, króla Tyru, zaczęto interpretować jako bunt nie tyle tego króla Tyru, ale jako bunt właśnie anioła. No i ten Lucyfer wszedł do popkultury, do teologii.
No jako, i wcześniej oczywiście do literatury, tak?
Do literatury dokładnie, jako imię właśnie, imię tego zbuntowanego anioła. Natomiast z biblijnego punktu widzenia i teologicznego to jest kompletna pomyłka. W Biblii, w tekstach starożytnych szatan nigdy nie miał tak na imię.
Co miało wcześniej miejsce, stworzenie człowieka czy bunt aniołów?
No właśnie, Biblia, mówiąc o stworzeniu świata i człowieka, w ogóle nie wspomina o aniołach. To jest jeszcze ten etap wczesnej angelologii biblijnej. Angelologia, no, czyli nauka o tym świecie anielskim. Ona się rozwija, ta angelologia, w taki sposób, zrobię taką dłuższą, pewną dygresję, ale ona będzie ważna, bo to nie jest tak, że ci aniołowie biorą się znikąd. Tak naprawdę w świecie starożytnych religii, obok najwyższego bóstwa, pojawiają się synowie Boży albo zgromadzenie młodszych bogów. Tak? I to jest, dzieje się w wielu różnych religiach. I Izrael tutaj nie jest wyjątkiem, religia biblijna. Ona też przechodzi od fazy politeizmu, czyli takiego wielobóstwa, przez henoteizm, czyli gdzie mamy naczelnego jednego Boga, ale nie neguje się istnienia innych bogów, do monoteizmu. Tak? Czyli mamy fazę przejściową od politeizmu przez henoteizm do monoteizmu. I właśnie teksty biblijne powstają często na tym etapie, przynajmniej wiele tekstów Starego Testamentu, gdzie mamy tą fazę jeszcze henoteistyczną, czyli Jahwe, owszem, jest najwyższym Bogiem i dla Izraela jest jedynym Bogiem, ale nie neguje się istnienia innych, jakichś pomniejszych istot właśnie ze świata boskiego, tak? I one są tam w Biblii są nazwani synami Bożymi, zastępami, zgromadzeniem bogów, tak? I tak, czy młodszymi synami i tak dalej. I ten świat powoli właśnie, ta angelologia będzie się rozwijać, kiedy Jahwe, no już no przyjdzie ten monoteizm, tak? Ta wiara, że Bóg nie tylko jest jedyny dla nas, ale że w ogóle jest jeden, nie ma innych bogów, no to ci, to istoty te niebiańskie nie mogą być młodszymi bogami, tak? Nie mogą być jego synami. I tutaj rodzi się właśnie ta idea aniołów. To są w takim razie posłańcy, skoro Jahwe jest wyniesiony wysoko, jest najwyższy, jest jedyny, rodzi się bariera między światem Boga a światem ludzi, nazywamy to w teologii transcendencją, czyli oddaleniem, oddzieleniem się Boga od świata ludzi. No więc skoro Bóg jest daleko, jest wyniosły, jest wielki, świat ludzki jest gdzieś tam poniżej, to muszą się pojawić posłańcy, jacyś pośrednicy. I ci właśnie aniołowie zaczynają taką rolę odgrywać. I faktycznie rodzi się ta później opowieść, że, ale to jest, tak jak mówię, w tekstach o stworzeniu w ogóle jeszcze nie ma mowy o aniołach. Tak jak mówię, ta teologia rodzi się dość późno, w późnym judaizmie biblijnym i Nowy Testament ją przejmie, że właśnie przed stworzeniem człowieka Bóg stwarza właśnie te wszystkie istoty niebiańskie, stwarza tych aniołów, no i właśnie nadaje im różne funkcje, tak? I w Biblii mamy przecież różne nazwy. W ogóle świat anielski, jak tak poczytamy Biblię dobrze, to zobaczymy, że po pierwsze on nie precyzuje dokładnie tego świata, opisuje tylko tak bardziej sporadycznie, a po drugie, że mamy różne kategorie w ogóle istot. Tam są nie tylko aniołowie, czyli po hebrajsku malachim, czy po grecku angeloi, czyli posłani, bo dosłownie angelos greckie czy hebrajskie malach, to znaczy posłanie, jest posłany. Tak jak król miał swojego posłańca, tak Bóg ma swojego posłańca, tak? Który mówi w jego imieniu, albo coś wykonuje w jego imieniu. Aniołowie byli takimi posłańcami. Ale okazuje się nagle, że ta angelologia się rozwija i nagle w niebie pojawiają się jakieś serafy, serafiny, pojawiają się jakieś cherubiny, cheruby, pojawiają się jakieś ofanim, czy jakieś zupełnie nowe istoty, nowe rodzaje istot niebiańskich, nie? Dzisiaj my ogólnie nazywamy je różnymi kategoriami chórów niebiańskich, anielskich, ale Biblia tutaj szeroko czerpie ze świata starożytnego, tak? Mamy na przykład serafy, pojawiające się w księdze Izajasza, to jest wyraźne nawiązanie do egipskiego Ureusza, symbolu kobry, jest taki symbol kobry, która miała strzec tronu Faraona, zawsze przy Faraonie, przy jego masce pojawia się kobra, czyli symbol Ureusza. I w Egipcie mamy popularne właśnie takie przedstawienia strzegącej Faraona, króla, kobry ze skrzydłami. I dokładnie to jest przeniesione na grunt hebrajski, gdzie mamy serafy jako właśnie aniołowie, czy te istoty z tymi skrzydłami, które też mają strzec tronu Bożego.
A co Biblia, Stary i Nowy Testament mówi na temat anioła stróża?
Dobre pytanie. Otóż taka kategoria, czy taka nazwa nie pojawia się ani w Starym, ani w Nowym Testamencie, ale pojawiają się pewne opowiadania w Biblii, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, które możemy zinterpretować jako opowiadania o właśnie takiej chroniącej roli aniołów. Na przykład w księdze Daniela pojawiają się aniołowie, którzy strzegą całych narodów. Na przykład pojawia się książę Michał, anioł Michał, który strzeże narodu wybranego. To jest jakby tutaj mówimy na tym wyższym poziomie strzeżenia narodów. Ale pojawiają się teksty na przykład jak anioł strzeże Eliasza w jego drodze na górze Synaj. W księdze deuterokanonicznej Tobiasza pojawia się archanioł Rafał, który tam występuje pod imieniem Azariasza, jako zwykły człowiek. On nie jest, nie ma skrzydeł anielskich i tak my sobie wyobrażamy aniołów, nie? Żadnych skrzydeł tam nie ma. Po prostu pojawia się pod postacią zwykłego człowieka, który strzeże naszego głównego bohatera Tobiasza poprzez całą tam wędrówkę, bo księga Tobiasza opowiada o wędrówce. No więc pojawia się rola aniołów, chociażby anioł strzegący Hagar, czy strzegący, przychodzący do Abrahama aniołowie, strzegący Lota. Więc aniołowie pojawiają się w Biblii w roli stróżów i chyba na tej zasadzie teologia wypracowała taką formułę, że pewni aniołowie tak, są posyłani przez Boga po to, aby strzec ludzi. Tak? I stąd się zrodziła, to jest tradycja pobiblijna, ale ona bazuje, można powiedzieć, na tych opowiadaniach biblijnych, gdzie aniołowie rzeczywiście w pewnej mierze pełnią rolę takich, takich można powiedzieć, bodyguardów, nie takich stróżów człowieka.
Tak jest. Czyli każdy człowiek ma anioła stróża.
No teoretycznie tak się zakłada. No, trudno w teologii zakładać, że Pan Bóg jednym przydzielił takiego anioła, drugiego nie. Tego w Biblii znowu nie mamy nigdzie powiedzianego. Natomiast założenie jest takie, że skoro Pan Bóg posyła tych aniołów stróżów, no i jakby no nie ma ludzi lepszych i gorszych, no to tak się wydaje, że chyba każdy człowiek gdzieś tego anioła stróża od Pana Boga dostaje.
Co Biblia mówi na temat piekła? Czy to jest miejsce fizyczne, czy to jest stan duchowy?
No to tutaj musiałbym powiedzieć coś podobnego do tego, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą o aniołach. To znaczy, że nauka o piekle, czyli w ogóle o tym, co będzie po śmierci, tak naprawdę znowu się w Biblii bardzo rozwija. Zupełnie inaczej ta nauka wygląda w wielu tekstach starotestamentalnych, gdzie, od razu to powiem, nie ma żadnej idei życia po śmierci, praktycznie żadnej idei atrakcyjnej. Piekło, niebo, czyściec, to co my znamy jako prawda, my w teologii nazywa się to eschatologią, czyli nauka o właśnie rzeczach przyszłych, bo eschaton po grecku oznacza czasy przyszłe, po śmierci. No więc to wszystko, co my kojarzymy gdzieś tam z katechezy jako właśnie niebo, czyściec czy piekło, w większości tekstów Starego Testamentu nie ma ani słowa o tych kategoriach. Po śmierci jest po prostu Szeol, czyli jakieś poetyckie wyrażenie nieistnienia, życia w krainy cieni i tak dalej. Cała tak naprawdę, całe życie człowieka w większości tekstów starotestamentalnych rozgrywa się tutaj na świecie, w życiu doczesnym. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, albo nasi czytelnicy, czy widzowie, jak sobie otworzą chociażby Dekalog, czyli bardzo ważny tekst biblijny, jeden z fundamentalnych tekstów biblijnych, to przeczytamy tam obietnicę: czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi.
I dobrze powodziło ci się na ziemi.
Żeby dobrze ci się powodziło na ziemi i żebyś długo żył na tej ziemi. Większość obietnic Starego Testamentu mówi o tym, że dla człowieka dobrego i wiernego Panu Bogu Pan Bóg wynagradza właśnie w długim, dostatnim życiu na ziemi. Większość tekstów Starego Testamentu zamyka życie człowieka w doczesności. Tak? Ale nagle coś okazało, że pewnym takim mędrcom zaczęło to trochę przeszkadzać, zaczął trochę się coś tu nie zgadzać. Na przykład księga Hioba albo księga Koheleta mówią o tym, że to przecież wcale nie dzieje się tak, że ludzie dobrzy i pobożni żyją długo, im się zawsze powodzi, a na przykład ludzie jacyś tam nieprawi żyją krótko i na przykład są karani. No, w życiu może być różnie, nie? I nagle teologia Starego Testamentu zauważa, że życie nie jest takie sprawiedliwe, nie zawsze się tak dzieje. I Kohelet na przykład się z tym mierzy. To jest mędrzec, który nie ma wyjścia, nie ma rozwiązań, dlatego jego teologia jest taka sceptyczna, nie? Dlatego on marność nad marnościami.
Niesamowicie dołująca, pesymistyczna taki właśnie księga.
No trochę taki sceptycyzm religijny, bardzo mocny sceptycyzm religijny jest wyrażony w księdze Koheleta, bo rzeczywiście on się mierzy z tym problemem, który pan redaktor pyta. To znaczy, jak to możliwe, że Bóg wynagradza dobrym, karze zły, kiedy w świecie zupełnie tak się nie dzieje, a nie mamy perspektywy na życie przyszłe. Nic się takiego nie wydarza, nie? Przynajmniej on nic takiego nie wie. Więc to pokazuje, że Stary Testament nie ma w ogóle jeszcze nauki o życiu przyszłym i ona znowu przychodzi późno. Późno biblijny judaizm zaczyna... To się dzieje prawdopodobnie pod wpływem, tutaj są różne ciekawe badania na ten temat, ale z tego co pamiętam, to głównym takim momentem, kiedy bardzo mocno rozwinęła się eschatologia, czyli nauka właśnie o piekle czy o niebie, to jest moment prześladowań żydowskich w II wieku przed Chrystusem. No bo jeżeli ludzie, którzy oddają życie za wiarę, czyli oddają życie za Pana Boga, a umierają jako młodzi, no to jak to może być, że Pan Bóg im w ogóle nie wynagrodził w tym życiu? Gdzie tu jest ten dekalog, który, prawda, obiecuje to długie, dostatnie życie? No więc to życie musi być po śmierci. I właśnie późna teologia biblijna, starotestamentalna, dopiero w ostatnich księgach, bo to są księgi machabejskie czy księga Daniela, zaczynają mówić o tym, że po śmierci nagle nie będzie tego Szeolu, czyli krainy cieni dla wszystkich, bo Szeol wcześniej był po prostu dla wszystkich, jako kraina nieistnienia, kraina cieni. Tylko, że inny los będzie czekał ludzi sprawiedliwych. To będzie właśnie nagroda dla sprawiedliwych. Mówi o tym Księga Daniela, o zmartwychwstaniu sprawiedliwych i wynagrodzeniu im przez Boga po śmierci. Tu się pojawia idea nieba. A z kolei dla prześladowców, dla buntowników, dla nieprawych pojawia się właśnie idea piekła, to znaczy kary, która się dokona, jeżeli nie w tym życiu, a w tym życiu się nie dokonuje, bo tak zauważają, no to ona się dokona po śmierci. Na przykład druga księga machabejska, właśnie tam mamy opowiadanie o 7 męczennikach machabejskich i mówią, że ty prześladowco nas teraz zabijasz, ale Pan Bóg właśnie po śmierci twojej no jakby odpłaci ci adekwatnie, tak? No to później nazwano ideą kary po śmierci, czyli ideą piekła.
Czyli to jest drugi wiek przed Chrystusem.
To jest dopiero drugi wiek przed Chrystusem. Cała Stary Testament od X wieku przed Chrystusem takiej idei nie ma. Dopiero gdzieś w drugim wieku bardzo tak nagle, właśnie prawdopodobnie pod wpływem prześladowań i świadectwa męczeństwa, rozwija się teologia w tym aspekcie, czyli eschatologia, rozwija się ta nauka. No i Nowy Testament przejmie już tą naukę, tak będzie mówić o Gehennie, to jest znowu termin hebrajski, tam dolina wokół Jerozolimy, gdzie tam palono śmieci, wcześniej kiedyś zabijano dzieci, to była Gehenna, taka dolina, jedna z dolin Jerozolimy, no i wzięto ten termin Benhinnon, dolina Benhinnon, Gehenny, jako na przykład określenie piekła. Wzięto też na przykład z mitologii greckiej, Tartar na przykład pojawia się w Biblii jako określenie, czy Hades, tak określenia piekieł pojawiają się w języku greckim Nowego Testamentu, takie, które zostały gdzieś tam zapożyczone już z mitologii greckiej, ale na określenie właśnie tej rzeczywistości kary jakiejś, którą Bóg wymierzy złym ludziom po śmierci.
Nowy Testament ma dużo wzmianek dotyczących życia wiecznego, dotyczących piekła?
Niewiele. Generalnie, jeżeli w ogóle spojrzymy na Biblię, to w ogóle nawet fajne jest pytanie, to pytanie pana redaktora, bo ono mi pozwala na jedną ważną tutaj taką, może nie dygresję, ale ważne takie zastrzeżenie. Że w ogóle, jeżeli czytamy Biblię w całości, też Nowy Testament, to wypowiedzi biblijne na temat życia po śmierci są bardzo krótkie, proste i enigmatyczne. One nie rozwijają się w całej, to nie są traktaty teologiczne, one nie odpowiadają na wiele pytań, które my zadajemy. I to, co my mamy wyobrażenie piekła, smażenia kogoś w kotle, albo jak będzie w niebie, albo czym jest czyściec, to są najczęściej już takie konstrukcje teologiczne, które są nabudowywane na pewnych bardzo skromnych tekstach biblijnych. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że teksty biblijne, chociażby w przypadku świętego Pawła, mówi się tak, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co będzie po śmierci. Tak? Święty Jan mówi, teraz jesteśmy synami Bożymi, ale dopiero się okaże, czym będziemy, w sensie w tym życiu przyszłym. Czyli jakby Biblia tutaj albo mówi niewiele, albo zostawia taki duży margines pewnej wolności, to znaczy nie wypowiada się w ten sposób o życiu przyszłym w taki bardzo usystematyzowany, odpowiadający na wszystkie pytania sposób. Tak naprawdę dopiero teologia później będzie dopracowywać różne obrazy, a co to jest to piekło, a ile jest tych piekieł, a czy dzieci bez chrztu pójdą do piekła, a może limbus, czyli jakiś inny rodzaj, prawda, tego życia wiecznego dla takich dzieci i tak dalej.
Nie? A Boska Komedia Dantego później z tymi właśnie, kręgami piekielnymi?
No dokładnie, to jest wyobrażenie. Ja bym powiedział, że to jest też trochę wytwór takiej natury ludzkiej, która bardzo potrzebuje mieć taką pewność, taką właśnie, my mamy ogromne w sobie jakieś poczucie sprawiedliwości. To jest często też tak, niektórzy mówią badacze, że to jest taki biologiczny mechanizm w nas, nie? Że mamy ogromne poczucie sprawiedliwości. Jeżeli widzimy pewną niesprawiedliwość, to chcemy, żeby ona była ukarana. Nawet pewne koszty wykonujemy, żeby niesprawiedliwość została ukarana, chociaż sami z tego nie mamy żadnego materialnego jakiegoś zysku. I okazuje się, że idea na przykład rozwoju te 7 piekieł, a kto będzie w jakim, że Judasz jest na samym dnie piekła, a jak ktoś tam inny, to co mamy w Boskiej Komedii Dantego, chociażby tego Judasza, który gdzieś tam się smaży w kotle na samym dnie 7 piekła. To są wszystko idee, które już powstały jako idee takie, powiedziałbym bardziej pewne ludzkie wyobrażenia, tak? Takie nasze psychologiczne potrzeby, a żeby ten był ukarany, to temu damy takie kary. To są wszystko takie, można powiedzieć, wyobrażenia, fantazje ludzi, jak to będzie w piekle, czy jak to będzie w niebie. Nie?
Nie wiem, czy to jest pytanie do biblisty, na pewno to jest pytanie do teologa, którym pan profesor również jest.
Bywam, tak. Jestem głównie biblistą, teologiem bywam.
Tak jest, ale czy piekło może być puste?
Dobre pytanie i uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, bo panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że tutaj mówimy o ogromnie niezwykłej, ważnej rzeczy, kontrowersyjnej, ale niezwykłe ważnej, jeżeli chodzi w ogóle o obraz Boga. Jaki my mamy obraz Boga? Tak? Jeżeli cała Biblia, zwłaszcza całe chrześcijaństwo, mówi, że Bóg jest, nie tylko, że Bóg kocha, ale że wręcz Bóg jest miłością, czyli jakby definiuje Boga za pomocą słowa miłość i że Bóg stworzył wszystko z miłości i każde jego stworzenie jest stworzone z miłości i pozostaje jego stworzeniem, no to tutaj właśnie w teologii zrodziła się idea, że w takim razie ta wieczność piekła no jest jakąś karą horrendalną, niewyobrażalną, nie? Jakby trudno ją pogodzić z ideą miłosierdzia albo miłości Boga. Jak tą pogodzić, nie? Zresztą tu jeszcze może dodajmy, że właśnie Biblia też pod wpływem pewnych wyobrażeń greckich dopiero zaczęła wyobrażać sobie życie po śmierci, bo na przykład język hebrajski nawet nie miał pojęcia nieśmiertelność, atanazja. To z Greki przyszło, nie? Wiele różnych terminów dopiero filozofia i jakby kultura grecka przyniosła. I dopiero właśnie w języku greckim one mogły zostać wyrażone, jak chociażby wieczność albo nieśmiertelność, nie? Że ten stan, że człowiek jest nieśmiertelny, albo że piekło czy niebo jest wieczne. No i później mamy całą ideę, która już się zaczyna od Orygenesa, czyli drugi wiek, bardzo wczesne chrześcijaństwo, czyli ideę tak zwanej apokatastazy, czyli właśnie ideę ostatecznego doprowadzenia wszystkiego do Boga. Że owszem, kara po śmierci dla grzeszników jest, ale ona nie może mieć charakteru wiecznego, bo ona byłaby nieproporcjonalna do winy, tak? Żadna wina nie jest taka. Żadne przestępstwo nie jest aż tak duże, żeby zasądzić karę wieczności cierpień, wieczności męki.
Czyli
nie?
Co, Hitler i Stalin mogą być zbawieni?
To jest kolejny wielki taki temat, wielki problem teologiczny, nad którym ja się tam nawet nie specjalizuję, ale tak wydaje mi się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi. Nawet teologia, jak gdzieś tam podczytuję różnych teologów, bo tutaj zahaczamy o ten wielki problem styku miłosierdzia i sprawiedliwości Boga.
No
jak
właśnie,
to
bo Pan Bóg jest nie? I miłosierdny, i sprawiedliwy.
No właśnie, my chcielibyśmy...
Nie może być niesprawiedliwy.
No
to znaczy, nie może nie karać tych największych grzeszników, a takimi byli Stalin i Hitler.
Tak. I my chcemy jednego i drugiego. Chcemy, żeby Bóg był i miłosierny względem nas, ale żeby był też sprawiedliwy, czyli żeby wymierzył adekwatną karę przestępcom. Też niektórzy ludzie, jak mówią, nie wyobrażają sobie, że jak to w niebie mogliby znajdować się kaci i ofiary obok siebie i co będziemy klęczyć o siebie obok siebie na kolana, wielbić Boga. To są oczywiście ludzkie nasze wyobrażenia, ale wiele jest takich aporii, czyli takich jakby trudności ze zrozumieniem czy z pogodzeniem pewnych rzeczy. To są rzeczy takie, które nie jest łatwo dobrze ustawić teologicznie. Rzeczywiście jak pogodzić nieskończoną miłość, nieskończone miłosierdzie Boga no z fundamentalną tezą o sprawiedliwości Bożej, nie? Jak pogodzić właśnie ideę piekła i tak dalej. Tutaj, jak mówię, tu się różne obrazy, różne modele pojawiają. No chociażby właśnie jeden z modeli to jest apokatastaza. To nie jest jakiś dominujący model w Kościele, no bo jednak sobory zdogmatyzowały istnienie piekła, że ono jest. Czy ono jest puste, to też ta odpowiedź na to. Dzisiaj coraz więcej teologów przychyla się jednak do tego bardziej łagodnego obrazu Boga, który jest Bogiem miłosierdzia. Inni z kolei mówią, że to nie Bóg wskazuje człowieka na piekło, że to człowiek wybiera drogę bez Boga, bo to jest wolny wybór, że Bóg szanuje ten wybór. Ale wobec tej odpowiedzi też się pojawiają różne aporie, różne problemy, różne jakby tych dyskusji na tematy eschatologiczne. W teologii dzisiaj jest nieskończenie wiele, ale one, tak jak powiedziałem, dlatego one mogą być i tak się rozwijać, bo tak jak powiedziałem, Biblia jest tutaj bardzo, tak abym powiedział, delikatna, skromna, wycofana. To znaczy niewiele mówi o tych czasach przyszłych, jak to będzie i dlatego właśnie zostawia pole do takich różnych debat, różnych dyskusji.
No tak, ale można powiedzieć tak, że jeśli piekła nie ma albo jest ono puste, to wszystko wolno.
To jest zdanie, z którym absolutnie... Dostojewski tak powiedział.
Innego. Jeśli Boga nie ma, Boga to wszystko nie ma, tak. Wolno.
To jest teza, z którą absolutnie się nie zgadzam. Absolutnie. Jako teolog, jako gdzieś tam z punktu widzenia też filozofa, ale jako też biblisty, bo jakby to wcale nie jest tak, że my w życiu jesteśmy kierowani przez wyższą instancję. Że tylko idea Boga, tak jak powiedział Dostojewski, sprawia, że my jesteśmy moralni. Ja uważam, że my w naturę mamy w siebie wpisane pewne zdolności moralne. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, czasem są niesamowicie hojni, charytatywni, oddający życie, sprawiedliwi, tacy porządni, prawi, tacy niesamowicie moralni. Ludzie wierzący mogą często uczyć się na przykład ludzi niewierzących. No i teraz zapytamy się, co kieruje człowiekiem niewierzącym? W jego prawości, nie? Czy to, więc teza, że Bóg albo piekło jest jakby jedynym albo przynajmniej głównym takim elementem, który sprawia, że jesteśmy moralni, moim zdaniem to nie jest dobra odpowiedź. To znaczy ja uważam, że powinniśmy iść w tą stronę, że my w sobie, w sposób naturalny, czy to jak ludzie wierzący powiedzą stworzony przez Boga, albo jak ludzie niewierzący powiedzą, że stworzony przez naturę, my w sobie mamy pierwiastki humanizmu, bycia człowiekiem prawym, porządnym, moralnym, szczerym, dobrym, sprawiedliwym.
Czyli boskie pierwiastki.
Człowiek wierzący powiedział boskie pierwiastki. I tutaj jakby tutaj moralność, nie, ona jakby wydaje mi się, że to jest całkowicie błęd, a ono jest właśnie w wielu teologiach moralnych jest to podkreślane, właśnie ten, że Biblia jest źródłem moralności, że Pan Bóg się objawił i nadaje nam przykazania, że dlatego jesteśmy lepsi, bo mamy, że na przykład ludzie wierzący często tak uważają, że oni są lepsi albo przynajmniej tak poświadomie gdzieś tam, bo oni mają religię, oni mają Boga, oni mają przykazania i prawa. Ja bym powiedział, że nawet trudniej jest być człowiekiem moralnym, bo człowiekowi religijnemu jest o tyle prościej, że on wie, że za to dostanie nagrodę w niebie, tak? Czyli on robi to w pewien sposób interesownie. To ja bym powiedział, że nawet trudniej być człowiekiem moralnym, jeżeli nie wierzy się w niebo albo piekło, albo w Boga, bo on wie, że nie będzie miał za to nagrody. I tutaj Kohelet jest właśnie, wracamy do Koheleta. On był niesamowicie moralnym, prawym człowiekiem, wiedząc, że nic za to nie otrzyma, nie? Bo on nie wierzył, widział, że sprawiedliwości w świecie nie ma, a nic po śmierci też nie ma, nie?
Skoro tak jest, skoro tak może być, to zapytam, to może być pytanie osobiste. To co traci osoba niewierząca?
To znaczy, w jakim sensie? Co traci, jakby nie przyjmując wiary?
Tak.
Na pewno nie szedłbym w stronę aspektów moralnych. Bo tak jak powiedziałem, uważam, i to jest bardzo ważne, że tutaj my powinniśmy wychodzić od siebie. Biblia, ani Kościół, ani wiara nie jest źródłem moralności. Zresztą badania takie przekrojowe, ogromne na świecie pokazały to dobrze, że ludzie religijni ostatecznie okazują się wcale nie lepsi moralnie niż ludzie niereligijni. Czyli jakby religijność tutaj nie decyduje o tym, czy dana grupa jest bardziej religijna, czy nie. Bardziej decyduje sam człowiek, jego charakter, kultura i natura. To znaczy w takich czasach, jak żyjemy i jakimi sami jesteśmy ludźmi, to bardziej decyduje o naszej moralności niż to, jaką religię w danym momencie wyznajemy. Czyli nie szedłbym w stronę moralności, natomiast powiedziałbym, że co zyskuje człowiek religijny, albo co traci człowiek niereligijny, to też pokazały badania. To jest pewna nadzieja. To znaczy rzeczywiście ludzie religijni wydają się być w badaniach pewnych troszkę szczęśliwsi, w tym sensie, że oni mają tą perspektywę patrzenia na życie, która po pierwsze jest spójna, no bo zakłada istnienie tego, że to wszystko nie wzięło się znikąd, tylko świat powstał stworzony przez Boga, że właśnie pewien...
Że to wszystko ma sens.
Że to wszystko ma sens, czyli człowiek religijny ma właśnie tutaj pewną odpowiedź na poszukiwanie tego, co w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne. Poczucie sensu, poczucie jakiejś sprawiedliwości i jakiejś właśnie sensowności istnienia świata i też poczucie nadziei. Tak? Dla człowieka religijnego wiara przynosi ogromne... A to proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że mówimy o fundamentalnych potrzebach w piramidzie tej Maslowa, nie? Że na samym szczycie naszych potrzeb duchowych, takich ludzkich, jest właśnie poczucie sensu, bezpieczeństwa, nadziei, jakiegoś pozytywnego spojrzenia, nie? I wiara, ja myślę, dlatego też wiara jakby jest tak powszechna w naturze ludzkiej, bo przecież nie tylko mówimy o chrześcijaństwie, ale mówimy o różnych religiach na całym świecie, że wiara jest tak powszechna w doświadczeniu człowieka jako takiego, bo ona rzeczywiście daje coś, czego inne domeny nie dają. Właśnie poczucie sensu, nadzieję, jakieś poczucie sprawiedliwości i tak dalej, nie?
Czy Bóg w Starym Testamencie jest rzeczywiście okrutny?
No tak, to jest też teza, która się często gdzieś pojawia i faktycznie no ona może mieć pewne uzasadnienie, kiedy czytamy o wojnach w Starym Testamencie, o pewnej przemocy, a nawet o pewnym prawie biblijnym, które każe kamienować, jakieś kary śmierci wprowadza, nie? I to może rodzić takie wrażenie... Myślę, że nie tylko wrażenie, że ta religia Starego Testamentu jest jakaś taka okrutna, natomiast trzeba pamiętać, że o tym, od czego wyszliśmy w naszej rozmowie, badanie kontekstu starożytnego, języków, tamtych ludzi i tamtych kultur pozwala nam lepiej zrozumieć, w jakim etapie historii Biblia powstawała. I wtedy te teksty troszkę inaczej rozumiemy, bo jak powiedzieliśmy, Biblia nie spadła z nieba, tylko jest tekstem literackim, które powstał w danym etapie historycznym, a zatem niesie za sobą wszystkie elementy tej kultury, w którym ten tekst powstał. Również z jej wyobrażeniami, z jej moralnością. Na przykład w Biblii nie znajdziemy potępienia niewolnictwa, tak? No bo na tamtym etapie tamtej kultury tak po prostu było. Tak? To dopiero później ludzkość w ramach pewnego rozwoju cywilizacyjnego dopracuje się, że to jednak jest coś nie tak, że to jednak jest złe, tak? I trzeba to porzucić, trzeba to zostawić i jako taka niechlubna przeszłość ludzkości. Natomiast w Biblii mamy odzwierciedlenie danego etapu ludzkości i też danego wyobrażenia Boga. Tak sobie powiedzmy, ci starożytni ludzie wyobrażali sobie Boga często na sposób ludzki i trochę tak o nim opowiadali. A że na przykład Pan Bóg się cieszy ze spalanych ofiar, że miła mu jest woń tych ofiar. To jest bardzo ludzkie, bardzo antropomorfistyczne, tak mówimy dzisiaj w teologii, wyobrażenie Boga. Czyli że właśnie, że Bóg się cieszy, jak Izrael wygrał, a jak tamci przegrali, jak Izrael zdobył Kanan, a Kananejczycy, prawda, zostali pokonani i wybici, jak Pan Bóg taką ofiarę dostaje albo taką, nie? To są bardzo ludzkie i takie właśnie antropomorfistyczne wyobrażenia, czyli takie no, uczłowieczające Boga, z dzisiejszego punktu widzenia troszkę prymitywne czy proste, ale trzeba pamiętać, że teologia biblijna się rozwija. Tutaj taka naczelna zasada w czytaniu Biblii dla ludzi wierzących jest taka, że teologia biblijna się rozwija. Rzeczywiście te proste obrazy, one później zostają coraz bardziej pogłębione, a wręcz zastępowane innymi obrazami, takimi bardziej już dogłębnymi obrazami samego Boga.
Nie? Czyli w jakimś sensie pewne rzeczy są już nieaktualne? Czy no to po co my korzystamy z tego, z tych ksiąg Starego
Dobre pytanie.
Testamentu?
No, chociażby z chrześcijańskiego punktu widzenia o tyle niektóre rzeczy są aktualne, że na przykład chrześcijanie nie dokonują obrzezania, nie wypełniają pewnych praw Starego Testamentu, a nawet Żydzi no nie chodzą do świątyni, bo świątyni nie ma, prawda? Nie składają tych ofiar i tak dalej. Więc z oczywistego punktu widzenia, nawet materialnego, pewne prawa Starego Testamentu może nie tyle są aktualne, nieaktualne, ale jakby no, miały swoje racje na pewnym etapie historycznym, dzisiaj nie mają. Ale dobre pytanie pan redaktor zadał, które zadają nawet sami teologowie. To znaczy, to po co my mamy Stary Testament, skoro nowy mówi o Bogu, o Jezusie, o Bogu miłości i tak dalej?
No chyba wystarczyłby nowy.
Nie? No to okazuje się, że my czytamy Stary Testament, czy uważamy go za księgę objawioną, chrześcijanie uważają go za księgę świętą i natchnioną, nie tylko dlatego, że ona przedstawia pewien etap historii biblijnej, czyli jakiś rozwój właśnie idei objawienia, ale że tam mamy korzenie wiary, bez których Nowy Testament byłby niezrozumiały. To znaczy postawa Jezusa, jego nauczanie, dwa przykazania miłości, które ogłosił, tak? Przykazanie miłości Boga i bliźniego, to są przykazania wzięte story ze Starego Testamentu. I mnóstwo innych rzeczy byłoby niezrozumiałe. Dlatego ten Stary Testament jest potrzebny, bo on nie tylko świadczy o jakimś etapie rozwoju objawienia, ale wręcz jest fundamentem dla zrozumienia tego, co jest w Nowym. Nie? Więc...
Jak często Stary Testament i Nowy Testament wspominają o homoseksualizmie?
Mm-hmm. No, pan redaktor takie daje pytania faktycznie ważne, ciekawe, ale bardzo właśnie często poruszane dzisiaj, kontrowersyjne przede wszystkim. Powiedziałbym tak, tutaj znowu jesteśmy w ramach starożytnej kultury, to znaczy homoseksualizm jest tak w Biblii, jak i w ogóle w starożytnym świecie potępiany, to znaczy nie wszędzie, bo mamy kulturę grecką i tak dalej, ale ja tutaj mówię o świecie semickim, tak? W świecie semickim i w prawach starożytnego Bliskiego Wschodu, chociażby w kodeksie Hammurabiego, czy w kodeksie Bileamy, również w Starym Testamencie, czyny homoseksualne będą potępione, ale tutaj od razu powiem jedną ważną rzecz. Główny tekst starotestamentowy, który potępia czyny homoseksualne, to jest tekst Księgi Kapłańskiej.
Czyli nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość.
No właśnie, tam się pojawia formuła toewa, czyli obrzydliwość w oczach Pana, ale jakbyśmy postudiowali Księgę Kapłańską, a ja akurat miałem okazję napisać przynajmniej 5 artykułów naukowych na temat Księgi Kapłańskiej, dość dobrze studiowałem to prawo z Księgi Kapłańskiej, gdzie się właśnie ta formuła pojawia, to słowo toewa, czyli obrzydliwość, pojawia się za chwilę na określenie wieprzowiny, że wieprzowina będzie obrzydliwością. Nieczystość po porodzie kobiety będzie obrzydliwością. Czyli okazuje się, że w Księdze Kapłańskiej pewne prawa nie mają tylko charakteru moralnego czy etycznego, że na przykład to jest złe, a to jest dobre, tylko mają charakter rytualny. A więc one są jakby w innej kategorii. Czyli nie wszystkie prawidła, jakie czytamy w Księdze Kapłańskiej, mają charakter ściśle etyczny. Że to jest dobre, że tak powinieneś czynić, a to jest złe, tak nie powinieneś czynić. Bo my dzisiaj jemy wieprzowinę i nie, przynajmniej w religii katolickiej nikt nie zabrania jeść komuś wieprzowiny, prawda, czy kaszanki pić z krwią, chociaż dla Starego Testamentu Księgi Kapłańskiej właśnie Bóg mówi o tym, że to jest obrzydliwe, tak? Czyli dlaczego? Bo właśnie pewne prawa Starego Testamentu, one mają bardziej charakter rytualny niż moralny. One bardziej są związane z tymi kategoriami czyste, nieczyste, czyli jak przygotować człowieka, żeby mógł brać udział w kulcie, czyli był czysty, a kiedy nie może brać udział w kulcie, czyli jest nieczysty. To nie jest jego wina. Na przykład współżycie seksualne małżonków, również oni są nieczyści do wieczora, mówi Księga Kapłańska. Małżonkowie po akcie seksualnym są nieczyści do wieczora, chociaż Biblia w pierwszym rozdziale mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, przecież błogosławieństwo posiadania dzieci to jest największe błogosławieństwo biblijne. Tymczasem małżonkowie po współżyciu są nieczyści do wieczora. Czyli nie wszystkie kategorie biblijne są od razu kategoriami moralnymi. I wśród tych ocen w Księdze Kapłańskiej pojawia się również homoseksualizm i to tylko pokazuje... że dzisiaj powinniśmy mieć troszkę większą wrażliwość i większą uważność na czytanie tych tekstów. Bo owszem, w Nowym Testamencie święty Paweł potwierdzi jakby tą naukę, mówiąc, że no, nie miejcie złudzeń, mężczyźni, tam obłudnicy, jacyś bluźniercy, mężczyźni współżyjący ze sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale ja znam dzisiaj przynajmniej kilkanaście różnych interpretacji teologicznych i biblistycznych, które pokazują kontekst starożytny i każą nam no, dużo ostrożniej te teksty interpretować. I tak robią chrześcijanie, że jeżeli chcą te teksty, powiedzmy, ratować, no to je przeinterpretowują. Natomiast jeżeli tak patrzeć z bardziej obiektywnego punktu widzenia, to nawet jeżeli przyjmiemy, że Biblia potępia czyny homoseksualne, to nie jest od razu przesłanka po temu, żeby dzisiaj po prostu łopatologicznie wszystkie prawa biblijne przekładać na dzisiejsze czasy, bo tak się nie robi w wielu sytuacjach. Tak? Ten sam święty Paweł, czy te same teksty biblijne mówią właśnie o na przykład niespożywaniu krwi, tak? Że chrześcijanie nie powinni spożywać krwi. Dzisiaj nie widzimy tego problemu.
A czy Pan Jezus wspominał w ogóle o homoseksualizmie?
Nie, w ogóle po pierwsze powiedzmy, że ten termin się w ogóle nie pojawia w Biblii, tak? Czyli w ogóle Biblia jakby nie mówi o orientacji, nie mówi o skłonnościach, mówi raczej o czynach, tak? I tutaj chrześcijanie często mają taką regułę, która jest dosyć popularna, że nie potępiamy grzesznika, potępiamy grzech. Czyli osoby homoseksualne, i tak mówi dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego, nie potępiamy orientacji, potępiamy grzech. No tylko, że ta teza też nie do końca dzisiaj teologicznie jest wystarczająca, bo mowa jest w katechizmie o nieuporządkowaniu moralnym tych osób, że jest pewna obiektywna nieuporządkowanie moralne. Tak? No ale dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas jest z punktu widzenia katolickiego po grzechu pierworodnym, każdy z nas jest trochę obiektywnie nieuporządkowany moralnie. Nie? Więc ja bym powiedział, że z teologicznego punktu widzenia dzisiaj, zwłaszcza w świecie, w którym jakby wiadomo, w którą stronę idą badania naukowe i tak dalej, więc powinniśmy wykazywać większą ostrożność, po pierwsze w interpretacji tekstów biblijnych, żeby ich łopatologicznie nie przenosić na dzisiejsze społeczeństwo, i też czytać te teksty w kontekście współczesnej kultury.
A propos, u Mateusza czytamy tak. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Mm-hmm. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, mm-hmm. odstąp i płaszcz. Mm-hmm. Czyli tego tekstu również nie powinniśmy traktować dosłownie, bo wtedy tak naprawdę dobry, mm-hmm. prawdziwy chrześcijanin, dobry, prawdziwy katolik powinien rezygnować na samym wstępie procesu sądowego.
Poddawać się, być bierny, coś tam. Bo tak,
no to jak to rozumieć?
No tak, to jest rzeczywiście tekst skazania na górze, czyli takie mocne wyzwanie chrześcijańskie, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Powiedziałbym tak, że to sformułowanie, jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi, ono jest tak naprawdę wezwaniem do nieeskalowania zła, czyli nie dawania się sprowokowania, bo w starożytności, powiedzmy sobie, to ten kontekst jest ważny, w starożytności uderzenie kogoś w policzek wcale nie miało cechy kary fizycznej, ono bardziej było prowokacją, tak? Czy ja teraz zareaguję zemstą, oszczerstwem, atakiem, nienawiścią i prawda odwetem, czy raczej pokażę jakąś inną postawę, że na przykład nie dam się sprowokować, pokaże godność ludzką, tak? Bo proszę zobaczyć, co robi Jezus. On mówi o tym, że prawda, uderzyć ktoś w prawy policzek, nastaw mój lewy, a przecież Jezus został uderzony w policzek podczas procesu arcykapłana, kiedy był sądzony przed Sanhedrynem i nie nadstawił drugiego policzka. On powiedział, dlaczego mnie bijesz? Zachował godność, nie zareagował agresją, odwetem. Czyli zmierzam właśnie do tego, że to, co mówi Jezus w kazaniu na górze, no właśnie nie jest wezwaniem chrześcijan do bycia biernymi, poddawania się, do bycia takimi właśnie jakimiś owcami prowadzonymi na rzeź, nie? Tylko to raczej jest wezwanie do tego, żeby nie dając się sprowokować, pokazać godność, taką ludzkość, ale też pokazać komuś inną możliwość, bo ten, który cię uderzy w policzek, on się spodziewa ataku, on się spodziewa nienawiści, on się spodziewa odwetu. A nagle, kiedy człowiek pokaże, że nawet okaże mu pewnego rodzaju zrozumienie, czy życzliwość, czy jakąś inną postawę, oczywiście domagając się tego, co jest po sprawiedliwości do niego należne, tak, albo upominając się o swoje prawa, to nagle jakby burzy taki naturalny ludzki porządek, gdzie my za nienawiść odpłacamy nienawiścią, tak? Za zło odpłacamy złem, nie? Tutaj Jezus bardziej tutaj o to by chodziło.
Czyli tu jest ta podstawowa różnica między Starym a Nowym Testamentem.
Trochę tak.
Oko za oko, zdecydowanie. Ząb za ząb.
Bardzo fajnie pan redaktor właśnie dokładnie trafił w sedno, bo kontekst Jezusowego powiedzenia o policzku jest właśnie lex talionis, czyli prawo talionu, oko za oko, ząb za ząb. To dokładnie w kontekście powszechnie stosowanego prawa odwetu, czyli lex talionu, prawa talionu, dokładnie Jezus mówi o tym, że on proponuje inne rozwiązanie. Ja bym powiedział, że to jest niesamowicie takie piękne, pełne godności ludzkiej postępowanie, w której z jednej strony ja dbam w pełni o swoje prawa i potrafię się o nie upomnieć, ale nie reaguję nienawiścią na nienawiść, czyli nie eskaluję tego zła, nie daję się sprowokować, tylko zachowuje moje zasady moralne, tak? W tym wszystkim.
Czym naprawdę jest Ewangelia Judasza? Bo ona od kilkudziesięciu już lat robi furorę.
No tak.
Ten
tak.
manuskrypt został znaleziony w Egipcie w latach 70.
W latach 70. zostaje znaleziony, natomiast historia ma bardzo burzliwą i bardzo długą. I tak naprawdę publikacja następuje w roku 2006, a więc niecałe 20 lat temu, więc to jest bardzo świeże odkrycie archeologiczne. Ja jeszcze pamiętam z czasów, kiedy ja studiowałem biblistykę na początku, to jeszcze badacze katolicy negowali istnienie Ewangelii Judasza, to znaczy uznawali ją za falsyfikat, że owszem, coś takiego opublikowano, ale to chyba nie jest prawdziwe i tak dalej, no bo to było naprawdę szokujące. Odkryć Ewangelię, która nie znajduje się w kanonie i która jeszcze jest Ewangelią tego znienawidzonego ucznia. Przecież w chrześcijaństwie postać Judasza została doprowadzona właśnie do skrajności, chociażby wróćmy do Boskiej Komedii Dantego, gdzie ten Judasz na dnie ostatniego piekła, prawda, gdzieś tam się smaży w kotle, jest najgorszym z najgorszych, nie? I chrześcijaństwo zrobiło z Judasza troszkę taką właśnie takiego kozła ofiarnego. Natomiast no Judasz, w Ewangelii Judasza to jest tekst rzeczywiście no niezwykły, fantastyczny, odnaleziony właśnie niedaleko na Czchamadi w Egipcie, w środkowym Egipcie, tam gdzie te teksty, powiedzieliśmy, miały szansę przetrwać. Została zrekonstruowana i w 2006 roku opublikowana. I nagle ujrzeliśmy świat, na światło dzienne ukazał się tekst jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej, na pewno nie w centralnym nurcie. To była jakaś gnostycka, jakaś taka, powiedzmy, sekciarska, czy taka poboczna grupa chrześcijańska, ale która widziała w Judaszu nie tyle tego kozła ofiarnego, tego najgorszego z najgorszych, tylko tego, dzięki któremu dokonało się zbawienie. Tak? Bo przecież Jezus, jeżeli miał zbawić ludzkość i pójść na krzyż i dokonać męki, śmierci i zmartwychwstania, no to Judasz okazuje się tym, który pomógł historii zbawienia, aby to się dokonało. Tak?
Czyli Judasz nie zdradził Jezusa, ale tak. Wydał go na jego własne życzenie, dzięki czemu mógł Chrystus zbawić świat.
Dokładnie tak to interpretuje
czyli
Ewangelia Judasza.
Judasz przedstawiony jest w tej Ewangelii jako ktoś, kto jest narzędziem w boskim planie zbawienia.
Dokładnie tak. I chociaż rzeczywiście z punktu widzenia Ewangelii kanonicznych, czyli tych, które się znajdują w Biblii, ta opowieść i ta wizja no nie mieści się dokładnie w kanonie biblijnym.
No tu jest przeciwieństwo. To
jest nawet przeciwieństwo.
To albo, albo.
No właśnie. To ja bym powiedział, że ta Ewangelia Judasza bardzo cenna, nie tylko że dlatego, że poznajemy ruchy wczesnochrześcijańskie, te różne interpretacje osoby Jezusa, poznajemy kolejną Ewangelię, która nie trafiła do kanonu, a która jest fantastyczna i bardzo ciekawa z naukowego punktu widzenia, ale również ona pozwoliła zrewidować nasze pojęcie na temat samego Judasza, bo faktycznie to, co się dokonało, tak jak powiedziałem, w chrześcijaństwie, to było uważanie go za absolutnego zdrajcę. No, słowo Judasz w języku polskim dzisiaj oznacza, ty Judaszu, jak powiemy do kogoś, oznacza ty zdrajco, ty zaprzańcu, ty prawda i tak dalej, nie? Więc to, ta Ewangelia pomogła nam trochę zrewidować pojęcie Judasza, nawet z Ewangelii kanonicznych, bo w Ewangeliach kanonicznych, jak patrzymy na Judasza, który owszem wydał Jezusa, ale później odrzucił te srebrniki, oddał je tym kapłanom i zapłakał, nawet jest powiedziane, że jakby tak zreflektował się, no to my już inaczej zaczynamy patrzeć na tą postać. Że może to nie było tak, że to jest największy na świecie zdrajca, który wydał Boga, tak? Zdradził samego Boga, tylko może jest tak jak każdy z nas, tak? Piotr też się zaparł Jezusa, tak? Kilkukrotnie.
Dobrze, czyli Judasz może być zbawiony?
No tutaj jakby tego nie da się wykluczyć, dlatego że Kościół nigdy nie orzekł potępienia żadnego człowieka, tak? Każdy ma szansę. To, co powiedzieliśmy o tym miłosierdziu Bożym, dlaczego nie, tak? Chociaż Biblia rzeczywiście, no, jednak przypisuje Judaszowi to, że Jezusa wydał, no to jednak tą postać należałoby dzisiaj zdecydowanie zrewidować, nie tylko w takim powszechnym odbiorze, ale też w samej teologii.
Ale czy ta rehabilitacja Judasza nie jest czymś no, absolutnie rozwalającym naszą wiarę? No bo w dużej mierze to jest rehabilitacja każdego zdrajcy.
W moim przekonaniu nie, bo tak, to co mówię o nim Ewangelia zdaje się Mateusza, że jeżeli mówimy o człowieku, który wydał Jezusa, owszem, zaparł się go, tak? Ale później odrzucił te srebrniki i wręcz jest powiedziane, że pożałował tego, co zrobił, to mamy pierwsze elementy prowadzące do sakramentu pokuty, czyli do odpuszczenia winy, tak? Bo jakby warunkiem sakramentu, czy odpuszczenia winy, czy przebaczenia przez Boga jest żałowanie, czy jakby zreflektowanie się. U Judasza to widzimy, w tej Ewangelii jest
czyli
o tym dokładnie mowa.
Czyli nie ma tutaj
mowa,
usprawiedliwienia
nie?
czynu Judasza, tak, tylko tak. Jest kwestia tego, że dajemy mu szansę na to, żeby się nawrócił.
A
tak?
Przynajmniej nie definiujemy go jako ostatniego zaprzańca potępionego i tak dalej, że zawsze Kościół jest dzisiaj dużo ostrożniejszy niż kiedyś na przykład mówiono o samobójcach, czyli różnych ludziach, różnego rodzaju jakby czyny definiowane jako z góry skazane na potępienie. Dzisiaj jesteśmy w tym dużo bardziej ostrożni, tak? Że naprawdę tajemnica jakby psychiki ludzkiej, tego, co dzieje się tak naprawdę w człowieku, kiedy on podejmuje pewne decyzje, to jest tak złożone i tak wielowarstwowe i tak często uwarunkowane, to nie jest na przykład nie tylko wolność jego, ale uwarunkowane, że dzisiaj mamy chyba świadomość, że nie, że... I zresztą ja mam takie podejście chyba, że ocenianie ludzi... Ja nie lubię w ogóle oceniać, czy właśnie już nie mówiąc o skazywaniu na piekło, ale my tak wiele nie wiemy o sobie, a co dopiero o innych ludziach, że ocenianie kogoś, ten jest zły, ten jest dobry, ten postąpił tak, a nie inaczej, no bez oznania kontekstu, dlaczego on tak zrobił, co za tym się kryło, jakie uwarunkowania i tak dalej, no jest dzisiaj, uważam, bardzo ryzykowne. Ja dlatego lepiej zachować tutaj dużą ostrożność.
A jaka jest różnica między Ewangelią Judasza a Ewangelią Tomasza?
No obydwie to są Ewangelie apokryficzne i odkryte niedawno i fantastyczne, Ewangelie niekanoniczne. One mają pewne podobieństwo w tym sensie, że wywodzą się gdzieś z kręgów peryferyjnych chrześcijaństwa, z kręgów gnostyckich, ale jednak się dość mocno różnią, bo o ile Ewangelia Judasza to jest bardziej Ewangelia dialogów między Jezusem a Judaszem i właśnie prowadzących do tej konkluzji, że Jezus dzięki udziałowi Judasza spełnia tą rolę męki, śmierci i zbawienia ludzkości, o tyle Ewangelia Tomasza to są bardziej słowa Jezusa, to są zebrane tak zwane logiony, czyli to są wypowiedzi Jezusa, czyli to, tam nie ma czynów Jezusa, jakichś opowiadań o przygodach, perypetiach, o cudach, które Jezus dokonywał, że narodził się w Betlejem, czyli tych wielu innych tekstach, które znamy z Ewangelii kanonicznych. W Ewangelii Tomasza mamy raczej mowy słowa Jezusa. Natomiast cała niesamowitość Ewangelii Tomasza, już nie mówimy o Judasza, teraz mówimy o Ewangelii Tomasza, ta niezwykłość Ewangelii Tomasza polega na tym, że jak przebadamy te kilkadziesiąt logionów, bo tam się pojawia kilkadziesiąt tych słów, takich wypowiedzi Jezusa, to okazuje się, że prawie połowa ma swoje paralele w Ewangeliach kanonicznych, czyli zgadza się mniej więcej z tymi wypowiedziami, które Jezus wypowiedział w Ewangeliach kanonicznych, czyli mamy w Biblii.
Czyli u Mateusza, Łukasza, Jana i Marka.
Dokładnie w tych czterech Ewangeliach. A zatem konia z rzędem temu, kto powie, że ta druga połowa na pewno nie pochodzi od Jezusa. Nie wiemy tego. Więc ta Ewangelia Tomasza jest wręcz elektryzująca dla badaczy, bo nie jest wykluczone, że ona zawiera takie powiedzenia i takie słowa Jezusa, które nie przetrwały do nas w Ewangeliach kanonicznych. A więc mamy kolejne źródło, chociaż ona nie jest w kanonie i nigdy w kanonie nie będzie. To znaczy Kościół zamknął, ustalił kanon, więc ona nie trafi do kanonu, nie będzie piątą Ewangelią, chociaż czasem jest tak nazywana. To jednak pewne wypowiedzi, które się w niej pojawiają, okazuje się, że mogą być autentycznymi słowami samego Jezusa.
Ona została odkryta po 45.
Tak, ona została odkryta w XX wieku, później badana wielokrotnie. Dzisiaj już mamy kilka manuskryptów, bo tak naprawdę o Ewangelii Tomasza my wiedzieliśmy, że taka istnieje, bo w starożytnych tekstach wczesnochrześcijańskich pojawia się wykaz pewnych tekstów, które nie trafiły do kanonu. I u Ireneusza z Lyonu, takiego wczesnego ojca Kościoła, pojawia się wspomnienie o Ewangelii Tomasza. Natomiast nie mieliśmy tekstu tej Ewangelii. Dopiero w XX wieku ten tekst został odkryty.
A jak sobie poradzić z tymi licznymi paradoksami w Biblii, to znaczy z często sprzecznymi na pozór, a może nie na pozór, zdaniami, opiniami, stanowiskami?
Nie, no ja bym się nie bał tutaj stwierdzenia, że pewne sprzeczności w Biblii nie są pozorne, ale są realne. To znaczy podstawowa taka konkluzja jest taka, że skąd one wynikają? Z tego, że Biblia ma różnych autorów. To znaczy to są teksty powstałe w różnym czasie i pisane przez różnych autorów. Ja na przykład ostatnio gdzieś na moim kanale opowiadałem o różnicach między Ewangeliami dzieciństwa. To znaczy jak na przykład rodzi się Jezus, no to Ewangelia Łukasza opowiada, że po narodzinach Jezusa oni spokojnie wrócili do Nazaretu, obrzezawszy go w świątyni. A Ewangelia Mateusza coś kompletnie przeciwnego mówi, że uciekli z nim do Egiptu przed prześladowaniami Heroda. Więc tutaj to jest tylko dosłownie mały przykład, ale takich sprzeczności w Starym Testamencie czy w Nowym pojawia się wiele, ale one jakby o czym świadczą? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, świadczą o tym, że mamy wiele autorów, że oni piszą z różnego punktu widzenia i jeżeli te sprzeczności są natury drugorzędnej, jak te, które wskazałem, to powiedziałbym, że one w pewnym sensie nawet pokazują wiarygodność tych tekstów, to znaczy, że oni nie tyle kopiowali od siebie jeden od drugiego, tylko że piszą niezależnie od siebie. Tak, jeżeli pojawiają się różne wersje, różnych świadków, to widać wyraźnie, że oni się nie konsultowali ze sobą. Także te sprzeczności w moim przekonaniu, one nawet pokazują ciekawość badania Biblii, bo pokazują wiele niezależnych źródeł. Tak? Więc ja bym się nie bał sformułowania, że pewne sprzeczności się pojawiają. Natomiast trzeba badać, czy one mają charakter taki fundamentalny, czy one faktycznie dotyczą spraw istotnych. Tak, że na przykład raz Bóg jest pokazany jako taki, a drugi raz jako przeciwny i czy tak dalej. Czy to są raczej sprawy, które da się uzgodnić, tak? Że mamy dwa różne obrazy, ale na przykład w pewnym sensie można, bo niektóre obrazy można uzgodnić, a niektóre sprzeczności pozostają sprzecznościami realnymi.
No dobrze, ale co ma zrobić człowiek, który no nie jest badaczem Biblii, tak jak pan profesor, tylko jest zwykłym śmiertelnikiem, który czyta kolejny rozdział Pisma Świętego, kolejny rozdział Nowego Testamentu i mówi, kurczę, no mi się tu coś nie zgadza. Może wszystko jest nie tak, jak być powinno.
Znaczy, no tutaj to jest kwestia takiego jakby wchodzenia w głąb, bo rzeczywiście tak jest na przykład to, że mamy dzisiaj różne nurty chrześcijaństwa, tak? Właśnie kościół protestancki, chociażby i prawosławny, i katolicki, wynika między innymi z tego, co pan redaktor pyta, to, że my się różnimy w interpretacji pewnych tekstów. Na przykład w jednych tekstach jest mowa o tym, że zbawienie jest uzyskiwane przez wiarę, tak? Czyli, że kto wyzna... Kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Taki mamy tekst u świętego Pawła. Kto wezwie imienia Pańskiego, czyli zbawienie przez wiarę, przez wezwanie imienia Pańskiego. A z drugiej strony jest mowa o tym, że uczynki są niezbędne, że będziemy oceniani z tego, co robimy, jacy jesteśmy, jak postępujemy i tak dalej. Nie? I na przykład tu jest, czy był w historii duży spór między katolicyzmem właśnie a protestantyzmem. To był jeden z głównych sporów. O to, co tak naprawdę zbawia. Czy wiara, czy uczynki, nie?
Czyli katolicy mówili o dobrych uczynkach, a protestanci o wierze.
O wierze. Tak, dzisiaj jakby dużo bardziej się zbliżyliśmy do siebie, bo protestanci zrozumieli, że emunach greckie, hebrajskie, czy te sformułowania dotyczące wiary, one również zawierają życie człowieka, a katolicy zrozumieli, że uczynki same do niczego nie prowadzą, że musi być wiara, nie? Że jakby dzisiaj jesteśmy dużo bliżej, natomiast pewne dyskusje swego czasu w historii były bardzo ostre, to jest tylko jeden przykład. Więc tak, pewne nieścisłości czy sprzeczności albo różne momenty mogą się pojawiać, no ale na tym polega też taka piękno Biblii, czy taka można powiedzieć wyzwanie dla człowieka wierzącego, żeby te teksty badał, studiował, poznawał, tak? Że nie wszystko jest dane tak po prostu łopatologicznie, kawa na ławę, masz i w to wierz, tylko to jest droga, to jest zaproszenie, to jest jakaś wędrówka, nie?
Kolejny paradoks czy pytanie to jest, czy można nawrócić się, nie będąc wcześniej wybranym? Nawrócenie, wybranie, czy wszyscy jesteśmy wybrani?
Tak. To jest kolejny w ogóle temat, który również podzielił katolików i protestantów, bo tutaj mówimy o zasadzie predestynacji. To znaczy rzeczywiście...
Przeznaczenia.
Przeznaczenia, predestynacja oznacza przeznaczenie. Czy rzeczywiście wszyscy od początku zostali wyznaczeni? I rzeczywiście mamy pewne teksty biblijne, które by sugerowały, że Bóg od łona matki... danego człowieka wybrał, przeznaczył i go predestynował właśnie do wiary, tak? A innych z kolei nie. I teraz odpowiedź na pytanie dlaczego? Tylko Bóg to wie, tak? A z kolei bardziej katolicy mówili, nie, że każdy człowiek ma wybór, przed każdym człowiekiem stoją dwie drogi i tak naprawdę los jest nierozstrzygnięty, może wybrać zło, może wybrać dobro i tak naprawdę od niego to zależy. Więc rzeczywiście to są przykłady takich jakby sporów, w oparciu o teksty Nowego Testamentu, no, które podzieliły rzeczywiście chrześcijaństwo, czyli to są spory realne, tak? To są pewne jakby różne teksty, ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, dochodzimy coraz bardziej do pewnych wspólnych wniosków. Czyli...
A jak bardzo różnią się te cztery Ewangelie kanoniczne, czyli Jana, Marka, Mateusza i Łukasza?
No to tutaj bym mógł powiedzieć coś takiego, co może zdziwić naszych czytelników, czy naszych tutaj słuchaczy, mianowicie, że chyba sobie często nie zdajemy sprawy albo nie doceniamy, jak duża różnica jest pomiędzy tak zwanymi trzema Ewangeliami synoptycznymi. Mam na myśli Mateusza, Marka i Łukasza, a między Ewangelią Jana. To jest ta czwarta Ewangelia. My często gdzieś tam słyszeliśmy może...
Wyjaśnijmy, co to znaczy Ewangelie synoptyczne.
Tak, Ewangelie synoptyczne z greckiego synoptis oznacza patrzące wspólnie w jednym kierunku. To są Ewangelie, które są po prostu podobne do siebie. Tutaj widzimy pewne teksty, które nie ma wątpliwości, że są tekstami wspólnymi.
Czyli to znaczy, 3:1.
3:1 mamy. Rzeczywiście te trzy Ewangelie, one widać wyraźnie, że idą w jednym duchu, nawet korzystają z tych samych źródeł i powtarzają te same teksty. I nagle z czwartej strony mamy Ewangelię Jana. To już Klemens gdzieś tam aleksandryjski stwierdził coś takiego i to jest dobre podsumowanie, że o ile trzy Ewangelie, właśnie te synoptyczne, Marka, Mateusza i Łukasza, pokazują dużo bardziej ludzki charakter Jezusa, to Ewangelia Jana od razu pokazuje sobie Jezusa jako Boga. Jezus jest w ogóle wprowadzony w prologu Jana jako Logos. Na początku było Słowo, jako boski Logos, Syn Boży, który wszystko wie, od razu przenika. Jak widzi Natanaela pod figowcem, od razu mówi, przeniknąłem twoje myśli, ja wiem, co tam myślałeś, prawda? Jak spotyka się z Janem Chrzcicielem, to nie po to, żeby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela w Ewangelii Jana, tylko żeby Jan mógł rozpoznać, że to ty jesteś tym barankiem, tym właśnie Mesjaszem, który miał przyjść. W Ewangeliach synoptycznych nic takiego się nie dzieje. Jezus jest zwykłym człowiekiem na początku, wprowadzony jako po prostu człowiek. Musi poznawać, rozeznawać swoją misję. Jest na początku uczniem Jana. Tak? Jan w ogóle się pyta, czy to ty jesteś tym, który ma przyjść. Jan w ogóle nawet nie jest pewny Jezusa. Tak? Jezus wchodzi w nauczanie Jana, przejmuje jego nauczanie, przyjmuje od niego chrzest w Jordanie, czyli Jan wyraźnie jest mistrzem, mentorem Jezusa. coś, co jest nie do pogodzenia z Ewangelią Jana. W Ewangelii Jana właśnie Jan Chrzciciel od razu jakby rozpoznaje w Jezusie Pana i Mesjasza, nie? Więc mówiąc tak w skrócie, żeby nie wchodzić w szczegóły, bo one ogromnie się różnią. Na przykład w Ewangeliach tych synoptycznych mamy 29 cudów Jezusa. W Ewangelii Jana praktycznie cudów nie ma. Są inne cuda, jest Kana Galilejska, wskrzeszenie Łazarza, ale tak naprawdę w Ewangelii Jana mamy pewne znaki. Jezus, czyli semejon, czyli znaki. Nie cuda, tylko Jezus objawia się jako Bóg. W Ewangeliach kanonicznych Jezus mówi w przypowieściach, czyli takie bardzo doludzkie, do ludzi, jest takim wędrownym kaznodzieją, byśmy mogli powiedzieć. Jakich wiele wtedy po Palestynie chodziło. W Ewangelii Jana Jezus ma mowy objawieniowe. Od razu jako Bóg człowiek mówi te mowy objawieniowe, kim on jest, że jest jedno z Ojcem i tak dalej, nie? Więc te Ewangelie bardzo różnią się od siebie i obraz Jezusa z Ewangelii synoptycznych wobec obrazu Jezusa z Ewangelii Jana może nawet czasem dać wrażenie, że mamy dwa opisy Jezusa, że mamy dwóch Jezusów, nie? Jeden taki bardzo ludzki, wędrowny nauczyciel, apokaliptyczny prorok w tych Ewangeliach kanonicznych, uczeń Jana, który poznaje, który dopiero podczas chrztu w Jordanie prawdopodobnie uzmysłowił sobie swoją szczególną rolę i misję i zaczął głosić i zaczął tą publiczną działalność. W Ewangelii Jana już od początku jest sprowadzony jako Bóg, człowiek i tak dalej. Więc różnice są bardzo ciekawe i dzisiaj badacze coraz chętniej sięgają po to, żeby z jednej strony pokazać Chrystusa wiary, który jest właśnie w Ewangelii Jana, ale też dokopać się do tej ludzkiej natury Jezusa, która jest lepiej ukazana w Ewangeliach właśnie Marka, Mateusza.
Czyli można powiedzieć, że jedna Ewangelia Jana i te trzy są uzupełniające się.
One się uzupełniają o tyle, że właśnie Ewangelia Jana jest najpóźniejsza i najbardziej rozwinięta teologicznie. I ona przedstawia Jezusa już z perspektywy wspólnoty wierzącej. To jest wyraźnie nauczanie pierwszych gmin chrześcijańskich na temat Jezusa jako Chrystusa, jako Boga, Boga człowieka. Natomiast Ewangelie, gdybyśmy chcieli sięgnąć po Ewangelie, które gdzieś tam docierają do Jezusa historycznego, to zdecydowanie bardziej w stronę Mateusza, Marka czy Łukasza.
Gdyby, panie profesorze, potraktować te Ewangelie jako teksty czysto literackie, to która z tych Ewangelii jest najbardziej ulubioną Ewangelią Pana?
No chyba powiedziałbym, że z tego punktu widzenia, czy na kanwie tego, o czym teraz mówimy, powiedziałbym, że chyba Ewangelia Marka.
Dlaczego?
Nawet nie dlatego, że jest najkrótsza, bo ja akurat lubię długie teksty. Ona jest akurat najkrótsza, ale właśnie dlatego, że ona ma najmniej takich dodatków literackich, które no bardziej są związane z nauczaniem wczesnochrześcijańskim niż z samą osobą Jezusa. Ewangelia Marka jest najprostsza, jest najkrótsza i wydaje się, że Jezus opisany w Ewangelii Marka najbliżej sięga tej rzeczywistej, autentycznej postaci Jezusa historycznego, który chodził po Palestynie w pierwszym wieku naszej ery, nie?
A która jest najtrudniejsza?
A najtrudniejsza i najbardziej taka doniosła teologicznie jest zdecydowanie Ewangelia Jana. To jest taka bardzo taka już, ale to jest piękna Ewangelia. Ja jakby nie mówię w sensie najtrudniejsza negatywnym, tylko taka najbardziej bym powiedział, no, stawiająca też wyzwanie dla ludzi wiary.
Wykłada pan profesor Biblię księżom.
Między innymi.
Między innymi, tak. Czy można zostać prawdziwym znawcą Biblii po kilku latach takich wykładów w seminarium? Inaczej mówiąc, jaki jest poziom wiedzy współczesnych księży, wiedzy dotyczącej Biblii?
To ciekawe, trudne pytanie. To znaczy, tak, wykładam w seminarium o tyle, że no, seminarium jest afiliowane po prostu do uniwersytetu, a więc mam wykłady ze świeckimi, także z księżmi czy z klerykami. Powiedziałbym, że wiedza, znaczy akurat jestem zadowolony z tych wykładów w seminarium, w tym sensie, że to są najczęściej ludzie młodzi, którzy mają dużą chęć poznawania Biblii. Ja już wykładam na tych wyższych rocznikach, czyli bo tam mam głównie te właśnie te przedmioty takie już, które wchodzą najbardziej w egzegezę biblijną, w teologię, w te zagadnienia najbardziej takie znaczące i naprawdę mam dużo ciekawych pytań, sformułowań, rozmów i tak dalej. Więc tak, to są ludzie, którzy są ciekawi Biblii. I generalnie powiedziałbym, że wiedza, no czy po studiach, wiadomo, że studia no, nie dają takiej pełni wiedzy. One jakąś, powiedzmy, tych przedmiotów jest tak dużo, często to są po prostu wprowadzenia do danej dyscypliny czy dziedziny naukowej. Więc wiedza w dużej mierze zależy od tego, no kto, jak każdy sam się gdzieś tam przykłada, czy sobie sam czyta, studiuje, dopracowuje. Zdecydowanie sama wiedza uniwersytecka nie jest wystarczająca. W każdej dziedzinie pewnie trzeba się szkolić, a jeżeli księża w swojej dziedzinie, to zdecydowanie dalej powinni jakoś tam pracować, szkolić się, czytać i tak dalej. Bo sama taka wiedza tylko po studiach to jest zdecydowanie za mało.
Czy pan profesor ma pewność, że to, co czyta w Biblii, to są teksty autorów natchnionych?
To znaczy...
Czyli, że to jest prawdziwe słowo Boga, prawdziwe objawienie.
To znaczy, pan redaktor zadał pytanie, czy mam pewność. Oczywiście pewności nie mam, dlatego że tutaj wchodzi w grę wiara, a wiara nie jest pewnością. Właśnie jeżeli mówimy, że coś wiem, no to już nie wierzę. Tak? Bo jeżeli coś wiem, no to tam nie jest potrzebna wiara, bo ja to po prostu wiem. Natomiast jeżeli chodzi, mówimy o natchnieniu biblijnym, to raczej przechodzimy na kategorię wiary, tak? Czyli na kategorię pewnego zaufania, czy na kategorię pewnego takiego, jakiego przyjęcia pewnego paradygmatu. Tak? Ja po prostu przyjmuję, tak? Jako człowiek wierzący, z jednej strony badam Biblię wszelkimi środkami literackimi, tak? Niemalże jak każdy tekst, inny tekst literacki, no bo na tym polegają badania naukowe. Natomiast jako człowiek wierzący, przyjmuje pewien paradygmat, tak, wiary, i w związku z tym traktuje Biblię również jako pewien na przykład kanon taki dla człowieka wierzącego, czyli coś, co mówi coś do mnie, na czym można, no bo Biblię można czytać na różne sposoby, ale między innymi można czytać na zasadzie trochę lustra, a co Biblia mówi do mnie, a co może mi przekazać, a jakie treści są tutaj dla mnie cenne, prawda? Więc.
A w tej wierze są wątpliwości?
Są wątpliwości, nawet bym powiedział, że ta wiara cały czas się zmienia, rozwija. To znaczy, to by było, uważam, że to jest dobre. To znaczy, jeżeli człowiek mówi, że ma wiarę albo ma prawdę, to ja się trochę takich ludzi boję. Ja uważam, że raczej my jesteśmy w drodze do wiary czy w drodze do prawdy. To znaczy, my poznajemy. I na tej zasadzie taka opcja czy takie podejście dużo bardziej mi się podoba, niż jak ktoś twierdzi, że on wie, że on wierzy i że ma, prawda? Ma wiarę, ma prawdę. Ja uważam, że raczej jestem człowiekiem w drodze, czyli raczej tym, który poznaje, rozwija się też i jakoś tam modyfikuje też moje pewne poglądy w związku z, w oparciu o to, co udaje mi się gdzieś tam poznać, zrozumieć.
Większość z nas spotyka się z Biblią zazwyczaj podczas niedzielnej mszy świętej. Takich ludzi w tej chwili jest około 30% według ostatnich badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Ja pomijam tu oczywiście inne wyznania, ale one są w zdecydowanej mniejszości. Więc trudno powiedzieć, że współczesne obcowanie w Polsce z Biblią jest powszechne. Jak zabrać się do czytania Biblii?
No powiedziałbym tak, rzeczywiście w Polsce znajomość Biblii czasem rzeczywiście gdzieś tam pozostaje na poziomie szkoły średniej czy jakiejś katechezy i mogłoby być lepiej, ale z drugiej strony widzę w Polsce też duży głód wiedzy biblijnej. Powstają kursy, spotkania biblijne, jakieś grupy, też ten mój kanał. Jakby popularność pewnych inicjatyw biblijnych jest w Polsce duża, co pokazuje, że zapotrzebowanie na wiedzę, pogłębione studia biblijne, jakąś taką pogłębioną lekturę Biblii jest ważne. A jak się do tego zabrać? Są różne modele czytania Biblii, od początku do końca, od Księgi Rodzaju, albo nie wiem, od Ewangelii, jak ktoś chce zacząć poznawać Jezusa, czy tam Nowy Testament, od
dzieł apostolskich. Albo każdego dnia otwieramy w innym miejscu na przykład.
Na przykład na Chybił Trafił, czy w innym miejscu. Kościół proponuje też lekturę taką, powiedzmy, codziennie daje czytania. Ale ja bym powiedział, że coś innego zaproponował. A co, gdyby zacząć czytać Biblię po prostu od tekstu, który mnie ciekawi, intryguje, który mnie pociąga. Na przykład jeżeli kogoś zainteresuje Pieśń nad pieśniami, bo jest na przykład zmysłowym erotykiem, tak? Opowiadającą w szeregu 6 pieśni o pięknej zmysłowej miłości między mężczyzną a kobietą. To dlaczego nie chcę nie zacząć od tego tekstu?
Mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w taka Biblii jest w ogóle, taka księga.
Jest na przykład taki erotyk o pełnej takiej formie.
W Biblii jest erotyk.
Erotyk o takiej zmysłowości, nie? Jeżeli kogoś interesuje Księga Hioba, bo na przykład porusza problem życia człowieka, cierpienia, sensu życia, dlaczego nie zacząć od tej księgi? Więc ja uważam, że jeżeli ktoś miałby zacząć Biblię czy zacząć studiować, to wybrałbym to, co człowieka interesuje, co go pociąga, co go gdzieś intryguje, no bo w tym zacznie, jest szansa, że tutaj będzie szedł tą stronę i będzie pogłębiał te studia.
Czyli Biblia jest czymś, co warto czytać, niezależnie od tego, czy człowiek wierzy, czy nie.
No zdecydowanie, no bo Biblia, można powiedzieć generalnie, Biblia przedstawia jeden z kodów kultury, no bez których ciężko się poruszać w dzisiejszym świecie. Nie tylko jak wejdziemy do muzeum, to bez znajomości scen, opowiadań i bohaterów biblijnych, to my się w ogóle nie rozpoznamy, prawda? Jak wejdziemy do jakiegoś kościoła, zabytku czy muzeum, no to chociażby pod tym względem, ale pod każdym innym, jakikolwiek sięgniemy po literaturę, powiedzieliśmy dzisiaj o Boskiej Komedii, ale takich klasyków światowej literatury jest cała masa, gdzie Biblia stanowi po prostu no jakby źródło naszej cywilizacji, tak? Chociażby pod tym względem jest warta poznawania, ale też pod względem tym, że patrząc, jak wiele ludzi na świecie kieruje się tekstami Pisma Świętego i jakie naprawdę one mogą mieć znaczenie, nie? Czyli pogłębione studia nad Biblią zdecydowanie i dla ludzi poszukujących, niewierzących są cenne. No już nie muszę przekonywać, że dla ludzi wierzących to jest podstawa ich wiary, także również jak najbardziej.
Czy jest jakaś tajemnica biblijna, która panu profesorowi wciąż gdzieś tam chodzi po głowie, czy nad którą pan się zastanawia, która nie daje panu profesorowi spokoju. Jest coś takiego?
Oj, mnóstwo. W zakresach badań, które ja prowadzę, to każde tak naprawdę stawia fundamentalne pytania o Biblię. Kim jest Jezus? Kim był na przykład prawdziwy, historyczny Jezus? Jak to się dokładnie dokonywało? Kiedy spisywano Ewangelie? Jak one powstawały? My mamy dzisiaj dużo na ten temat wiedzy, ale ona jest ciągle fragmentaryczna. Dużo my nie wiemy. Ja na przykład napisałem książkę o powstaniu Pięcioksięgu, która notabene gdzieś tam przez Polską Akademię Nauk została wyróżniona, ale ja dalej zadałbym chętnie pytanie autorom tamtych czasów, jak naprawdę dochodziło do powstania tamtych tekstów, nie? Więc o ile my dzisiaj mamy pewną wiedzę na temat tekstów biblijnych i docieramy i tej wiedzy jest coraz więcej, to ciągle jest mnóstwo zagadek, które są nierozwiązane. I takich pytań miałbym chyba z 1000.
Czyli te drzwi są wciąż otwarte.
Zdecydowanie, zdecydowanie. I pole badawcze jest ciągle tutaj przed nami.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Można pana słuchać i słuchać, rozmawiać i rozmawiać. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się widzimy, że będą kolejne spotkania. Profesor Marcin Majewski, biblista, doktor teologii, profesor i wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, twórca popularnego kanału na YouTubie o Biblii właśnie i starożytnym Rzymie. Bardzo dziękuję panie profesorze raz za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję też naszym widzom za
cierpliwość. Jeśli państwu się podobało, to serdecznie zapraszam do lajkowania, kciuki w górę, do komentowania tego, co państwo usłyszeli i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję, do zobaczenia.